Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest odcinek 142 z niedzieli 17 maja 2026 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
No jak zawsze, Squall, kłaniam się, dzień dobry, witam, pięknie.
Witaj Squallu. Przejdziemy od razu do Hall of Fame, gdzie możecie poznać ludzi, którzy nas wspierają, naszych patronów. I proszę bardzo, Squallu, oto oni.
Tak, w naszym Hall of Fame jak zwykle Animowicz, Pani Szerenka, Little Ghost, Censior, Damian D, Jacek S oraz Maju. Dziękujemy pięknie za wasze wsparcie.
Tak, dziękujemy. Pamiętajcie, że wspierając nas umożliwiacie słuchanie też tego podcastu wszystkim tym, którzy po prostu dostają nas za darmo w 100%. No dobrze, no to przejdźmy dalej do biblioteki, gdzie widzę, masz tutaj fajną książkę o Japonii.
Jest bardzo fajna.
Mimo tego, że autor się nazywa Downer. Czyli tak jakby wiesz...
Autorka.
Tak, autorka. Leslie Downer. Czyli wiesz, jakby tak jak powiedzieć, że humor, ten wiesz, pan Maruda psujący humor, nazwisko.
Wiem o co chodzi. O dziwo, wcale nie psuje, to jest, powiedziałbym, że całkiem w porządku źródło informacji o Japonii, bym powiedział, bo to nie jest tak, że to dotyczy, że ta książka dotyczy tylko tej nowożytnej obecnej, bo nie, mamy cały przekrój historyczny po prostu.
Książka ma... tytuł od mitycznych początków do popularnej potęgi, popkulturowej.
Do popkulturowej potęgi, tak. Czyli mamy tutaj przekrój aż przed rokiem tysięcznym, aż do tego momentu obecnie, jak jesteśmy tutaj. Czyli mamy tutaj poruszone takie rzeczy jak te różne okresy w historii Japonii. Mamy te rzeczy, które się najbardziej właśnie z Japonią kojarzą, czyli na przykład mamy ceremonię picia herbaty, mamy sztukę układania kwiatów, mamy ogrody zen, są rzeczy typu, wiesz, malarstwo tuszem, kaligrafia, układanie haiku, jest manga, jest anime, są filmy te takie najbardziej charakterystyczne, chociażby Kurosawa, są oczywiście gry wideo, także no wszystko, co tutaj się kojarzy
grube
z Japonią, jest w tej książce. O dziwo, wcale nie jest to książka, która jest bardzo gruba, bo rozdziałów mamy 13 i sama książka ma około 240 stron.
No to nie jest takie bardzo grube, to jest takie bardziej przykrojowo-poglądowe, bez
tak.
Głębiania się mocno w poszczególne tematy chyba w takim wypadku.
Tak, to jest książka na 2-3 wieczory, bym powiedział. Też są fajne ilustracje. Wiadomo, to nie jest tak, że każda strona te ilustracje ma, aczkolwiek one są i no, są fajnym dopełnieniem tego, o czym tutaj można poczytać. Także
okay.
Ja mogę ze swojej strony polecić. Nie jest to też drogie. To jest książka, którą wydało u nas Copernicus Center i to można kupić. No okładkowa to jest 49, ale wiadomo, że jak się poszuka, to będzie mniej.
No wiadomo. No dobrze, jakby widzisz, przetłumaczone to jest na polski, w takim wypadku, bo tu pewnie autorka jest Amerykanką albo Brytyjką, bo takie nazwisko.
Nie sprawdzałem, ale zakładam, że tak.
Tak, no dobrze, no to interesujące. Przejdźmy dalej, gdzie w Polsce kolei jakby inne wydawnictwa u nas mają trochę problem i są to wydawnictwa komiksowe.
To nie jest pierwszy raz.
Tak, powtarza się już po raz kolejny to, że Egmont ma problem z kontrolą jakości. U nich się w ogóle różne dziwne rzeczy dzieją teraz, jeżeli chodzi o wydawnictwo, bo jakby przyłapano też ich na różnych innych rzeczach, bo przyłapano ich też na tłumaczeniu przy pomocy
AI zapewne.
Internisty przy pomocy translatora. I jakby mógł to, wiesz, po prostu jakiś ChatGPT im przetłumaczyć całości i rozumiałby kontekst i wszystko, to pewnie by z tego korzystali. No ale niestety, no trzeba człowieka, który kontekst rozumie i wie, co się dzieje. No ale w tym wypadku teraz mamy z kolei dwa tytuły, które nazywają się Batman Biały Rycerz i Batman Powrót Mrocznego Rycerza, które dostały po prostu zdublowane strony w pewnym miejscu. I brakujące strony oni po prostu wystawili jako JPEG-a na swojej stronie. Wydrukuj sobie sam, nie wiem. Ogólnie napisali tam, że no, jak skończy się ten nakład, to zrobimy dodruk.
Czyli to jest takie typowe, w sensie, ja nie będę mówił, które wydawnictwa już robiły w Polsce takie numery i takie komunikaty szły do klientów, że no, trudno jest wydanie takie, a nie innej, ale teraz jak chcecie wydanie poprawione, to najpierw trzeba wykupić to wydanie, które jest zbagowane, że tak powiem.
No ja przede wszystkim bym tego nie kupił od razu, jakbym wiedział, że jest strona zrąbana.
W sensie to jest bardzo gówniane podejście do klienta. No nie wiem, co mam powiedzieć, wydaje mi się, że nie ma miejsca na takie coś, żeby nie było, że jestem jakimś furiatem, bo nie. Ja rozumiem, że każdy jest człowiekiem i wie, że jest jakieś pole na popełnienie błędu, to jest całkowicie zrozumiałe.
No wiesz,
ale... To się informuje na swoich mediach społecznościowych, czy gdzieś tam. Po prostu wydaje się komunikat, że słuchajcie, wydanie ma wadę taką i taką, no i będziemy się starać na przykład zrobić reprint, tak? Tylko już bez tego błędu.
Wiesz, ostatnio jeszcze było tak, że oni tam wycofywali część rzeczy, a tutaj jest po prostu informacja, no jak się sprzeda, to my zrobimy nową wersję po prostu. I zero jakiegoś tam posypywania głowy już popiołem, zero jakiegoś, wiesz, zadośćuczynienia czy cokolwiek, tylko a jest jak jest, będzie dobrze. Wiesz, to jest duże wydawnictwo i moim zdaniem to jest takie niezbyt fajne ogólnie. Nie podoba mi się to i wiesz, przede wszystkim, wiesz, jak masz zafoliowane, to już w ogóle jest przerąbane, jeżeli kupujesz komiks, wiesz, jest w folii i nie możesz, i wiesz, zanim go kupisz, to nie możesz sprawdzić na takiej zasadzie.
A to akurat jest w przypadku Egmontu bardzo częste, no, albo inaczej, raczej...
Tak.
Jakby to powiedzieć, no nie spotkałem się, żeby komiksy od Egmontu nie były w folii, tak bym powiedział.
I wiesz, i to jest teraz kwestia, nie wiem, kupujesz kota w worku, jeżeli oni zrobią jakiś w przyszłości dodruk, to będziesz się zastanawiał, która to jest wersja, bo czasami zostają na magazynach starsze, bo to nie jest tak, że oni zawsze odbierają wszystko, tylko czasami leży na magazynie i przez przypadek później kupisz takiego babsztyla, który ma zdublowane strony, wiesz, zamiast jednej strony, to jakby powtarza się strona zamiast strony być, która powinna. Wiesz, ja rozumiem, że to są koszty, no ale powiem tak, jak przyszedł do was towar z drukarni, no to trzeba było sprawdzić po prostu wyrywkowo egzemplarz, bo to będzie widać, bo to jest cała partia zrąbana. Wyrywkowo egzemplarz trzeba przekartkować, ale tam jak już ludzi nie ma, którzy to robią, nikt się tym nie zajmuje, no to jest przerażająca po prostu rzecz. Nie kupowałbym w takim wypadku, wiesz, po prostu komiksu od Egmontu, bym się dwa razy zastanowił w tej chwili. To jest duże wydawnictwo, to jest wydawnictwo, które jest międzynarodowe, więc moim zdaniem to jest duży blamasz.
Ja bym w ogóle powiedział, że w przypadku niektórych marek, które Egmont wydaje, to w Polsce nawet nie ma jakiejkolwiek innej konkurencji, żeby kupić cokolwiek z...
No.
Na przykład, albo no jest jeszcze w Polsce Mucha Comics od Marvela na przykład, tak? Ale żeby nie było, Mucha coś z Marvela wyda raz na 2-3 miesiące, czasem na 4, Egmont ma co miesiąc, więc tak naprawdę nie ma realnej konkurencji jakiejkolwiek, szczerze powiedziawszy, nie? A druga sprawa, ja nigdy nie rozumiałem, takie duże wydawnictwa, wiesz, mają te swoje układy, znaczy układy, no mają jakieś tam kontrakty z drukarniami, ja rozumiem, że pewnie ciężko jest zamówić jeden czy dwa egzemplarze testowe, żeby ktoś się mógł temu przyjrzeć, bo pewnie trzeba zamówić hurtowo. Okej, ale czy to jest taki problem, albo czy to jest aż tak drogie, żeby zamówić jedną po prostu partię testową, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, czy po prostu nikt na to nie zwraca uwagi?
Wiesz, ogólnie to jest prawda, pytanie znowu, czy nie był blamasz po ich stronie, czyli wysłaliśmy plik do drukarni, nikt tego nie sprawdził, bo w rzeczywistości, wiesz, jeżeli to było po ich stronie, to mają problem, bo reklamacji nie będzie. W rzeczywistości. Bo drukarnia nie będzie ci sprawdzać, co drukuje, tylko drukarnia drukuje, co im dałeś i tyle. Bo oni się nie znają, po co, jakby skąd oni mają wiedzieć, czy jest dobrze, czy nie. To jest kwestia właśnie kontroli jakości już w samym Egmoncie. Gdzieś tam braku jakby edytorów, którzy by sprawdzili to wcześniej, a później jeszcze braku dodatkowo ludzi, którzy by przejrzeli po prostu tomiki, które dostali, albo może oni wiedzieli, że tam jest błąd, tylko wysłali do księgarni i było, a pierdziele, wiesz, na takiej zasadzie, że a jakoś to będzie, my to po prostu pchniemy, ludzie kupią. Wkurza mnie to, powiem szczerze, wkurza.
Wierzę.
Mimo wszystko jakby jest, wiesz, problem jest taki, że to jest po prostu teoretycznie duże wydawnictwo, które może sobie robić co chce, bo konkurencja nie będzie wystarczająco silna, żeby jakby ich przejąć troszeczkę.
Albo konkurencja po prostu nie istnieje, też tak jest. Często zresztą.
No dobrze, wiesz co, zostawmy to, zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o te rzeczy i pewnie będziemy, wiesz, znowu gadać o tym, kiedy po raz kolejny to się zacznie pojawiać w formie właśnie jakichś brakujących stron, no.
Miejmy nadzieję, że jednak nie będzie.
No, miejmy nadzieję, że jednak nie będzie, ale tutaj uważajcie po prostu, te dwa tytuły, jak będziecie gdzieś widzieć, czyli Batman Biały Rycerz i Batman Powrót Mocznego Rycerza, jeżeli będziecie widzieć na półce, to trzymajcie w pamięci, że one mogą być jakieś niedorobione.
Ale ten Powrót Mocznego Rycerza to w Polsce był wydawany chyba 1000 razy, więc co za problem.
Dlatego mówię, że to jest ciężko, wiesz, to jest tym bardziej przerażające, bo może akurat, mówię, może być stare wydanie, które leży na półce, może być nowe, a może będzie następne i teraz 3 razy się zastanawiaj.
Były przecież osobne stare wydania, były wydania w ramach różnych tych serii, które tam zrzucały do tego pakietu jakieś tam najważniejsze eventy z danego wydawnictwa, także Ja nie wiem, w czym jest problem, szczerze powiedziawszy.
Znaczy, w tym jest problem, że to ty będziesz miał problem, a nie wydawnictwo, co nie?
Nie, no nie. Chodzi mi o to, że po prostu, skoro już były wcześniej wydania, które były dobre, to nie rozumiem, dlaczego nagle jest wydanie nowe i jest błędne.
No, też mnie to zastanawia. No, może wiesz, dodali na przykład jakiś wiesz, ten wstęp na początku, czy coś, nie wiem, bo oni czasami tak robią i coś się tam pochlastało. Ale no, jakby tak czy siak jest to rzecz, która nie powinna się zdarzyć, która powinna gdzieś tam kontroli jakości zostać włapana dużo, dużo wcześniej.
No oczywiście to powinno być na etapie korekty powinno być zrobione. No. Ja nie wiem, kurde, w sensie wydaje mi się, że no mamy 2026, no wydaje mi się, że większość serwisów, magazynów czy czokolwiek, no jakoś tę korektę ma, no nie wiem, kurde, nie zachęcam do korekty z czata GPT, ale powiedzmy, że jak nie masz kogoś, no to ewentualnie korektę z czata możesz zrobić przecież, nie?
No ale on ci, ale czy on ci wyłapie? Ale on ci wyłapie, że masz podwójną stronę.
Wiesz co, no nie będę cię okłamywał, nie wiem, nie mam wydawnictwa komiksowego.
No właśnie.
Ciężko jest mi powiedzieć.
Raczej wyłapie literówki może jakieś, bo to tak samo ten program po prostu, który masz do sprawdzania tekstu wyłapuje, ale raczej podwójnej strony nie wyłapie. No nic, zostawiamy to, idziemy dalej, bo mamy jeszcze masę rzeczy do obgadania i mamy bardzo fajne rzeczy przede wszystkim w sali kinowej, do której teraz przyjdziemy. Dobra, wiesz co, zaczniemy od razu od tego, co nam się oboje
postaramy się to upchnąć,
podobało.
Bo trochę tego dzisiaj jest ogólnie.
Wiesz co, byliśmy w kinie, ty byłeś w kinie, ja byłem w kinie.
Tak.
Jakby byliśmy w kinie. Więcej ludzi też było w kinie, chociaż mi się wydaje, że troszeczkę mało jak na to, jak ten film jest dobry.
To znaczy, zaraz do tego przejdę, ale okej, powiedz na czym.
Mortal Kombat 2 jakby weszło do kina, rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, że te trailery wyglądały bardzo, bardzo dobrze i wyglądało to coś wiernego.
I okazuje się, że film też jest bardzo dobry. Tak, okazuje się, że film też jest bardzo dobry. Ja nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że oczywiście z całym szacunkiem do oryginału z 95, ale uważam, że ten Mortal Kombat to jest najlepszy aktorski Mortal Kombat, jaki powstał. Naprawdę.
Tak, on się może naprawdę podobać. Wiesz, tu jakby można się kłócić, który jest lepszy, ale prawda jest taka, że to się bardzo fajnie ogląda. To jest świetny film pod tym względem, że jest niesamowicie rozrywkowy, nie traci czasu i po prostu masz walkę za walką. Dosłownie. Ma masę fajnych pojedynków.
To prawda. I w końcu ktoś tutaj przestał... Sorry, ci wchodzę w słowo. No. W końcu tutaj twórcy przestali udawać, że ten film jest o czymś więcej niż o napieprzaniu się po ryjach po prostu.
Tak, tak. Wiesz, to jest kwestia taka, że oni kombinowali z różnymi głupimi rzeczami w tym pierwszym filmie, gdzie było parę fajnych rzeczy, które działały, bo działały, wiesz, walki, działały te postacie, które były z gier, a co nie działało, oczywiście działały rzeczy, które były pozmieniane w stosunku do gier, bo główny bohater był takim po prostu generycznym...
No, jakby był ktoś inny, to byś nie zauważył różnicy, jakby go nie było, to też byś nie zauważył różnicy tak naprawdę.
Główny bohater był tam niepotrzebny i psuł całą dobrą zabawę, która się tam pojawiała.
Dlatego w jednej trzeciej, drugiej części rozwiązano ten problem, bardzo
tak,
szybko.
Tak, bardzo szybko rozwiązano ten problem i ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to rozwiązano, bo było bardzo zabawnie pod tym względem. Ogólnie...
Dosłownie wytarto nim podłogę, że tak powiem.
Tak, ogólnie film... Wiesz, gra pod tym względem, które pod tymi względami, które mają znaczenie. Mianowicie...
Tak, w sensie walkami i postaciami, a i muzyką, i to tyle.
Najgorzej jest tam ze scenariuszem, który prawie że nie istnieje, ale to jest na takiej zasadzie, że jak nie masz scenariusza, to nie możesz go zepsuć.
Ale on nie musi być tak naprawdę w tym przypadku, bo to jest film dosłownie o praniu się po pyskach.
Wiesz, to jest taka rzecz w rodzaju, jakby fajnie było, jakby był lepszy scenariusz, ale on jest taki, że nie przeszkadza.
No, dokładnie.
Ja się zgodzę z tym, że ten scenariusz jest dosłownie napisany na kolanie 5 minut przed kręceniem. Ja zgodzę się z tym, że dialogi są czasami kijowe, ale to jest rzecz, która nie jest ważna.
To jest modyfikowany scenariusz z jedynki i z dwójki, z oryginalnych gier. I to tyle po prostu.
Tak, jakby, wiesz, no tam masz też elementy z trójki. Jest po prostu turniej 10, ostatni. Jeżeli Ziemia go przegra, no to Shao Kahn przyjmuje...
No to Shao Kahn, no tak, Outworld wciąga Królestwo Ziemi po prostu,
tak,
nie?
Więc wszyscy się starają, żeby jakoś temu zapobiec i jest turniej po prostu i widzimy kolejne walki. Przy okazji tam się toczy drugi wątek w tle, który jest związany z medalionem, który wyssał z energię...
Shinnoka.
Tak, Shinnoka, który wyssał energię z Raidena, więc jest sporo takich jakby... No, ten scenariusz jest bardzo prosty, ale działa w kontekście moim zdaniem tego filmu. On nie musi być bardzo skomplikowany, ma tam pewnie cholerę dziur, ale to się tak szybko dzieje, że tego nie zauważasz specjalnie.
To jest zmodyfikowany scenariusz jedynki i dwójki, ale tak jak powiedziałeś, że ma elementy z trójki, nawet z czwórki ma elementy, tak, z tym medalionem chociażby,
bo
tak?
Bo oni, wiesz, ale bo ten Shinnok się pojawi gdzieś tam pewnie w kolejnym filmie.
No właśnie, chciałem to powiedzieć, jestem ciekaw, w którą stronę pójdziemy dalej, bo ta trójka pewnie powstanie, jak znam życie, bo ten film miał zajebiście wysoki budżet w postaci 80 milionów dolarów, także on już pewnie zwrócił kilkukrotnie. Musiałbym sprawdzić.
Nie, właśnie jeszcze nie. Właśnie jeszcze nie, bo sprawdzałem na Box Office Mojo. Problem ten film ma taki, że on trafił w momencie, kiedy w rzeczywistości było bardzo, bardzo... było bardzo dużo dobrych filmów w kinie, mam wrażenie. I to jest film w kategorii R.
Znaczy w tym roku w ogóle jest ciężka sytuacja w przypadku kin, bo będzie dużo tych filmów, takich no silniejszych, no jeszcze przed nami jest chociażby przecież ten, jest Odyseja, do której przyjdziemy, jest Duna, jeszcze będzie Avengers, Doomsday, także dużo z takich silnych przeciwników, że tak powiem.
Tak, no tutaj kwestia jest taka, że dużą część, jakby ludzie zostali zaciągnięci do kina na Diabła, jakby...
No w tamtym właśnie, tydzień wcześniej był Diabeł ubiera się u Prady przecież, nie?
Więc w rzeczywistości jest duża konkurencja i to jest film kategorii R, więc w dodatku poprzedni film nie był najlepszy po prostu. A jest ta sama grupa, która to tworzyła.
No tak, więc się zrobił negatywny PR, a jeszcze oprócz tego to dwa tygodnie po Mortal Kombat, a czy już dokładnie w tym tygodniu będzie Mandalorianin w kinie.
Tak, Mario jeszcze cały czas był w kinie.
No tak, więc ludzie, powiedzmy, jak tam mieszkasz sam, to jak ci mogę, ale jak masz całą rodzinę, to nie pójdziesz 4 razy w miesiącu do kina.
Tak, i to jest też kwestia, że to jest film raczej dla dorosłego odbiorcy.
No tak.
Więc tutaj jakby jest takie ograniczenie.
No ja potwierdzam, u mnie na sali jakby to powiedzieć, widownia składała się z facetów 30-40 plus ogólnie rzecz biorąc.
Ta.
Większość z koszulkami Skorpiona i Sub-Zero ogólnie rzecz biorąc.
Ja poszedłem też w koszulce z logiem Mortal Kombat, więc...
Ja byłem w koszulce Sub-Zero, Renia była w koszulce Mortal Kombat 11 ogólnie rzecz biorąc.
Ja z dziewiątki mam, wiesz, jak był reset, to był reset z Logosem.
No tak.
Ogólnie to muszę powiedzieć tak, że może być różnie. W tej chwili patrzę na box office. On w tej chwili ma 85 milionów worldwide.
No to powiedzmy, że jest na zero i teraz jeszcze musiałby zarobić drugie tyle, żeby się zwrócić. Nie wiem, ile na marketing wydano, bo marketing był taki no, średni raczej bym powiedział. Tym bardziej, że oni przesuwali z października na maj ten film.
Jest różnie, no.
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, jak ten film wejdzie na streaming, a pewnie nie trzeba będzie długo czekać, to myślę, że tam sporo jeszcze wejdzie ze streamingu pieniędzy.
Ogólnie kwestia jest taka, że wydaje mi się, wiesz, że ten zwrot z budżetu może być ciężki w tej chwili. Kwestia jest taka właśnie, że patrzę na 85 milionów, to musi jeszcze troszeczkę zarobić. Najgorzej sobie radzi niestety za granicą. Wiesz, w Stanach Zjednoczonych to on tam zrobił 40 milionów w weekend. Za granicą zrobił 32 miliony w tej chwili, co nie? Chińczycy raczej nie dowieźli troszeczkę.
Domyślam się, bo w Chinach Mortal nigdy nie był jakąś bardzo potężną marką. Mortal to jest marka typowo zachodnia. To jest przede wszystkim Stany. Ja nie powiem, że w Europie nie, w Europie też, ale żeby to była taka marka, żeby...
Stany United Kingdom mi się wydaje raczej.
No tak, więc nie powiedziałbym, żeby to była aż taka marka, żeby wszyscy się nagle rzucili na to do kina po prostu.
Wiesz, ja patrzę na to, ile zarobił w Polsce i to w Polsce to jest 14 tysięcy dolarów? To jakieś śmieszne pieniądze.
No to mówię, no to jest marka, na którą pójdą takie chłopy jak my, tak?
Tak,
na to
tak.
Nie pójdzie ani młodzież, bo młodzież na tym nie wychowała, ani stare baby na to nie pójdą, bo to, wiesz, brutalne i tak dalej. Rodziny z dziećmi też na to nie pójdą. To jest... marka dla konkretnego widza, po prostu,
tak.
Dla konkretnej grupy.
Wiesz co, mnie to nie przeszkadza, bo to jest bardzo wierna adaptacja gry komputerowej, gdzie tutaj zaczyna w końcu pierwsze skrzypce grać Kung Lao jak powinien w wielu momentach i też jest kwestia taka, że na przykład Karl Urban, jak ktoś miał wątpliwości...
Johnny Cage wspaniały jest.
Tak, w ogóle połączenie Kano i Johnny Cage'a, kiedy łażą sobie...
Karla, to o Jezu, tak, tak.
Jako para taka, wiesz, jakby wymieniają jakieś tam one-linery, to jest świetny
cudowne,
moment.
Cudowne, cudowne.
Wiesz, no, nie chcę spoilować tutaj, kto się z kim bije, bo jest jeden pojedynek, który jest po prostu najlepszy w ogóle w całej marce, jeżeli chodzi o wykonanie filmowej, i robi po prostu robotę niesamowitą.
No to jest Liu Kang i Shao Kahn zapewne.
Nie, 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 jaki Shao Kahn? Liu Kang i Kung Lao.
A, to też, no to w sumie dwie walki. No to jest Liu Kang z Shao Kahnem i Liu Kang z Kung Lao. Obie walki są naprawdę fest efektowne, naprawdę.
Ja, jeżeli chodzi o, jakby mówię, jest to film, który sobie radzi głównie jakby tym, że ma bardzo dobry jakby po prostu choreografię walk.
No i fatalki są wyciągnięte z gier dosłownie.
Już nie mówiąc o tym, że wiesz, jakby nawet wiesz, rozmawialiśmy o Karlu Urbanie i tutaj on zrobił formę.
Nie, choć no naprawdę. Karla
Urbana i jest po prostu wyżyłowany ostro do tej roli. Więc powiem tak, jakby jeżeli jesteście fanami gry, to jest moim zdaniem pozycja obowiązkowa, żeby pójść do kina, bo na tym będziecie się bawić świetnie. Jeżeli nie jesteście fanami gry, to z tym może być różnie, bo ten film to jest taki trochę, no, to jest bardzo przyjemny akcyjniak, który nie zastanawia się za bardzo, dlaczego się piorą po mordach, tylko ważne jest, że się piorą po mordach, bo jest turniej.
To znaczy, jeśli się nastawiacie na jakąś głęboką historię, to nie jest film dla was, o, tak powiem.
W przypadku jeszcze cameo, to się oczywiście Ed Boon pojawia, który robi tam za barmana w pewnym momencie.
Jest, jest, za barmana, no tak, tak.
Tak. Więc to jest film, na którym ja się dobrze bawiłem, ty się dobrze bawiłeś, rozmawiałem.
Wszyscy się dobrze bawili.
Wiesz, rozmawiałem też ze znajomymi, którzy byli, nikt nie... Powiem tak, jedna osoba narzekała, ale cała reszta raczej się dobrze bawiła.
W sieci i poza siecią są bardzo pozytywne i myślę, że na tej podstawie będzie część trzecia, bo opinie są wszystkich na plus.
No jest zapowiedziana, że już no zaczęli właśnie pisać scenariusz, że to dostało greenlight od Warnera. Wiesz, może co ten film może uratować, jeżeli chodzi o box office, to właśnie wiesz, to, że będzie z ust do ust po prostu szła informacja, że to jest coś dobrego.
No myślę, że
warto to zobaczyć. I myślę, że to może jakby spowodować, że w nadchodzących tygodniach troszeczkę lepszy będzie ten box office, chociaż na razie jest trochę martwiący. Zobaczymy. Jakby ja się na tym dobrze bawiłem, po prostu.
Ta trójka, jak będzie wychodzić do kin, to już raczej na Diabła nie trafi i raczej na kolejną Dune też już nie trafi, że tak powiem.
Jakby, no, wiesz, zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby to się jednak zwróciło. Przynajmniej, wiesz, żeby troszeczkę zarobiło. Bo ja to lubię, mi się to bardzo podobało, ja się na tym świetnie bawiłem,
tak,
ludzie
tak.
W kinie też się świetnie bawili, więc wiesz, jak słyszysz komentarz, jak słyszysz po prostu starych chłopów, którzy mówią fatality, co nie?
Ej, bez kitu, albo jak Scorpion robił get over here, bez kitu, no tak.
Tak, wiesz, są rzeczy, które po prostu, wiesz, od razu i słyszysz, jak ludzie w kinie zrobią to samo, co ty, więc ja się na tym dobrze bawiłem, fajne są fatality, fajne są moce, są postacie po prostu wzięte jak z gry i to działa, jest to dużo lepszy film niż poprzedni, naprawia masę problemów, wciąż moim zdaniem Kano powinien w pewnym momencie dostać ten płytkę na twarz, bo po prostu posiadanie blizny na twarzy to jest trochę słabo, on powinien mieć po prostu metalową płytę i tyle.
To no ja pamiętam, że miał, no zobaczymy, może faktycznie od kogoś dostanie wpierdol w kolejnej części i zrobię mu lifting twarzy ogólnie rzecz biorąc.
No, bo poprzednio dostawał oko, dostał oko tak. Quan Chi. Czyli tak? Quan Chi, tak. Tak, no.
Bardzo mi się podobało, jak go obrażał, że mówił, czym ty możesz być zajęty, waleniem eyelinera na PS...
Nie, tam, jeżeli chodzi o teksty, jeżeli chodzi o teksty, takie właśnie one-linery, które są tam i wiesz, jakby humor, to działa bardzo dobrze. Baraka, wajka Johnny'ego Cage'a z Baraką też jest świetna.
Tak, w ogóle no, ten humor jest gówniany, jest suchy i rynsztokowy, on pasuje do tej marki, naprawdę.
Tak, ja mówię, polecam, przejdźmy dalej, bo mamy jeszcze jedną rzecz, która naprawdę mi się podobała.
Nam się podobała.
Tak, jakby mały Shadow Lord się skończył w zeszłym tygodniu. Już mówiłem, chciałem omawiać go w poprzednim podcaście, ale był ten jeszcze odcinek, który musiał być i powiem szczerze, jest to jedna rzecz, którą mi w tygodniu bardzo brakuje. Był ten poniedziałek, ja dostawałem Maula, ja się dobrze nad tym bawiłem, się dobrze nad tym odprężałem. Powiem tak, jakby ludzie mówią, o, może Gwiezdne Wojny wróciły, zobaczymy.
Trochę tak, bo to ludzie mówią, że jest Star Wars back, czy wróciły nagle, no najwidoczniej.
Zobaczymy, wiesz, ja powiem tak, to mi się podobało, nie wiem jak będzie z resztą, ale ta jedna rzecz jest fajna, ma fajne postacie. Masz oczywiście standardowo nazwanego policjanta, który jest nazwany, jak każda postać w Gwiezdnych Wojnach, się nazywa Lawson. I to jest coś w rodzaju, no tak, kurde, George Lucas chyba tutaj przywrócił i nazwał go. I ma... I...
No tak, w sensie to akurat był najmniej interesujący wątek w całym serialu.
Tak, ale wiesz, jakby tradycyjnie, jakby jest po prostu policjant, który bada, że coś się dzieje w jego, na jego planecie, która nie jest tym, jakby no tą planetą, o której wszyscy myślą, ale jakby dzieją się jakby problemy w jego mieście i jest Maul, którego on nagle zaczyna tropić, później to się komplikuje, jak
imperium.
Się
no, tak,
pojawia
tak.
Imperium i tak. I jak się pojawiają inkwizytorzy, którzy są po prostu tutaj jakby głównym złem
w sensie,
przez długi okres czasu.
Nie zrozumiem nieźle, oni wyglądają są... pięknie, ten swój design mają super. Oni są tak kurwa papierowymi postaciami, że mogłoby ich nie być po prostu.
Tak, to są dwuwymiarowe postacie, które po prostu są złe, żeby być złe. Ogólnie wiesz, ale to daje też jakby to miejsce dla tej całej reszty tych postaci, które mają jednak trochę więcej głębi i są całkiem fajnie zrobione.
Nie, ja w ogóle uważam, że oprócz samego głównego tutaj, nie chcę powiedzieć antagonisty, który jest protagonistą, to najlepiej wypada Devon, czyli ta Twi'lekanka Jedi, która zalicza
tak.
Transformację charakterologiczną, żeby nikomu nie robić spoilerów. Ja to w ogóle... Mam teorię, wiadomo, ona się w 100%...
Wszyscy wiedzą, jaka to jest
teoria,
ona
się w 100%
tak.
nie zrobi, ale od lat ludzie chcieli w kanonie Maula i w sensie Dartha Maula i Darth Talon, tak? Bo są czerwoni w tatuażach, no to... hej, w którą stronę pójdziemy? Nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia, ale ogólnie wiesz, jakby... Wiesz, to nie jest zaskakująca fabuła, bo doskonale wiesz, co tam się wydarzy. Doskonale wiesz, kto zginie i w jakim momencie, przez kogo zostanie zabity nawet.
No tak, to znaczy cały ten pierwszy sezon jest turbo przewidywalny, ale on jest przewidywalny w dobry sposób, że tak powiem.
To jest, wiesz, to jest przewidywalne, ale to jest raz, dobrze wyreżyserowane i dobrze napisane, mimo wszystko. Masz ciekawe postacie, na których ci zależy i mają momenty, które są bardzo fajne.
To prawda.
Wiesz... jest przede wszystkim to też skierowane do starszego odbiorcy, bo mamy troszeczkę przemocy i...
Ja nie wiem, czy to jest R-ka, nie powiedzmy, że to jest R-ka, na pewno...
No jest rozczłonkowywanie, więc...
No tak, więc jest ciachanie, tu widać, że odlatają części ciała ogólnie rzecz biorąc, więc na pewno jest bardziej brutalnie niż było dotychczas.
Bo wiesz, nawet powiem szczerze, to jakby ta ekipa Maula, mimo wszystko, że oni są, wiesz, wszyscy... powiedzmy tej ciemnej stronie, to jednak też ci na nich jakoś tam zależy i masz coś w rodzaju a cholera, on był taki fajny, skrzyża, że go zabili. Są, że jakby fabularnie, to jest tak, nie traci czasu, to ma parę tylko odcinków, bo to jest, nie wiem, 10 odcinków?
8 chyba, bo 8 wydaje mi się, to 4 tygodnie było.
Tak, ale oni po 2 odcinki wydawali.
A może i 10, kurwa?
Więc jest
zaraz
tych odcinków
sprawdzę.
Nie za dużo, nie traci, mi się wydaje, że było 10, że nie traci kompletnie to czasu na jakieś pierdoły, wszystko, co jest ważne, tam się po prostu pojawia w tym serialu, on nie jest przyciągnięty.
A, 10, masz rację, było 10. No.
I naprawdę, tak, no, i naprawdę to się bardzo fajnie ogląda. Wiesz, zaczynając od muzyki, jakby wszystko jest po prostu na miejscu.
W ogóle choreografia walk była absolutnie dowalona. Bardzo mi się to podobało i bardzo mi się podobało, że też dostaliśmy tego Maula nie tylko jako no, takiego, wiesz, brutalnego bully, tylko chodzi na pieprza, tylko faktycznie w końcu pokazano, że to jest jakiś tam mistrz tej ciemnej strony, który potrafi też normalnie psychicznie ludzi zajeżdżać, chociażby tą Devon przecież, nie?
Tak, wiesz, że to jest manipulacyjne bardzo, bo się... No. W końcu jest uczeń Sidiousa, który manipulacja jest super ważna dla niego i jest to element, dzięki któremu się dociera do celu. Też jeżeli rozmawialiśmy o tym stylu graficznym, który się jednak trochę zmienił i im dłużej to oglądasz, tym dostrzegasz różnice pewne, bo jest bardzo malarsko, wiesz, te tła są takie bardzo malarskie dosłownie.
Na pewno jest to bardziej malowane, już o tym mówiliśmy, że to jest na pewno bardziej malowane niż plastusiowe, takie plastelinowe.
Wiesz, te tekstury są takie właśnie malarskie. Jest to świetnie wyglądający serial. Serial, który dużo lepiej też sobie radzi z światłem niż poprzednie wersje tych animowanych Gwiezdnych Wojen. Powiem tak, jakby jeżeli jesteś fanem, to myślę, że to jest jedna rzecz z tych, których warto obejrzeć i które się naprawdę... świetnie ogląda, ma niedużo odcinków, nie traci czasu, polecam.
Yep.
Ciężko mi znaleźć coś, co mi się nie podobało tam autentycznie. Bawiłem się jak nigdy praktycznie na Gwiezdnych Wojnach ostatnio, więc...
Myślę, że to jedna z lepszych produkcji z Gwiezdnych Wojen w ostatnich latach w ogóle.
Tak, nic, tylko sięgnąć po to i obejrzeć. Dobrze, wiesz co, tam na Disneyu jeszcze inne rzeczy były.
Daredevil Born Again sezon drugi był.
Tak, i ja mam takie mieszanie, jakby powiem tak, nie mogę tego zjechać całkowicie, bo jest dużo lepsze jak poprzedni sezon.
Jest zdecydowanie znacznie lepszy niż sezon pierwszy.
Ale wciąż jakby ma problemy ze scenariuszem i z... I tutaj jest to odczuwalne mimo wszystko. To nie jest tak, nie, wiesz, jakby Mortal Kombat jakby nie odczułem tego. Tutaj ja to odczułem i powiem tak, to co poprawiają przede wszystkim to jest praca kamery, reżyseria, walki, jakby masa rzeczy jest naprawdę...
I dialogi też są
miejscami
lepsze.
Miejscami tak. Ale miejscami nie. To jest kwestia taka, że są momenty, które po prostu nie mają sensu. Jestem też zmęczony dość mocno, bo mam dwie rzeczy, które równolegle lecą i po prostu wstrzykują mi pomarańcz w żyły, jak się tylko da, bo no sorry, ale tutaj Kingpin nie jest niczym, tylko znowu analogiem dla faceta z bujną grzywką na blond farbowaną. Więc powiedzmy sobie szczerze, no ja mam trochę za dużo Donalda Trumpki, jeżeli ogólnie chodzi o seriale i w ogóle wszędzie, powiem szczerze.
Znaczy ja rozumiem o co ci chodzi, no jest to popularny trop.
Znaczy to jest, Amerykanie teraz są chorzy i tą swoją chorobę pokazują, wiesz, jak taki ekshibicjonista wszędzie.
No oni sami go sobie kurwa wybrali.
Tak, ale wiesz, ale to jest jakby teraz temat ten i jakby ja mam tego dość i to troszeczkę psuje. Tym bardziej, że jeden z ostatnich dialogów, jaki pojawia się w tej serii, działa tylko i wyłącznie, nie działa w tej rzeczywistości serialu, co nie? Bo tam Kingpin, mi się podoba to, że on bierze, wychodzi do tych protestujących i bierze tam, łamie o ściany i ogólnie jego, wiesz, jego taka prezencja fizyczna jest niesamowita w tym serialu, jeżeli o to chodzi.
No tam koleś rzuca ludzi po ścianach i to tak, wiesz, do krwi, nie?
Że jest po prostu, wiesz, faktycznie, wiesz, jest nakręcony też w sposób taki, bo nie musi być, wiesz, jakby to, jak kogoś nakręcisz, bardzo często zależy, czy on się wydaje większy. I tutaj DiCaprio jest tak nakręcony, że on wygląda jak kolos. On jest wysoki.
No, w sensie oni go od dołu go kręcili po prostu, nie?
Tak, dokładnie. Kręcą go od dołu, ogólnie kręcą go tak, żeby on się wydawał jak po prostu jak faktycznie taki gigant. I to ma znaczenie i to naprawdę działa. Nie działa niestety właśnie ta końcówka, gdzie jest ten właśnie, on już wychodzi, tam łamie, bije i tak dalej. I po tym, co tam się stało, to on miałby zero możliwości jakiejś amnestii, moim zdaniem. Ale to jest dialog nie skierowany do jakby faktycznie Kingpina w tym, tylko to jest dialog skierowany do Donalda Trumpa. I to jest głupie, bo ten dialog nie ma prawa dotrzeć do Donalda Trumpa, bo on przecież tych rzeczy nie ogląda raczej.
No nie, ale oglądają to, że w sensie jego
wyborcy, tak.
No.
Ale to jest moim zdaniem rzecz, która tutaj nie działa i znaczy, mogłaby działać, gdyby nie była taka dosłowna. I wiesz, i nie działa ten ostatni, bo po prostu Kingpin powinien pójść siedzieć po tym, co tam się w tym serialu dzieje, ale nie, dostaje amnestię i później ląduje na plaży gdzieś, co nie? Jakby taki mały spoiler, co nie?
Na jakiejś tam plaży gdzieś tam, no ale spoko, w trzecim sezonie będzie tego Kingpina, o ile będzie, to będzie go znacznie mniej. W sensie w komiksowym wątku, który się nazywa The Devil in Cell Block D, no to działa to tak, że Matt faktycznie siedzi w więzieniu, i wszyscy wiedzą, że to jest Daredevil i w tym więzieniu oczywiście tam dochodzi do przepychanek, do napieprzania się pomiędzy nim a tam innymi więźniami i tam jeszcze, wiesz, Kingpin z odległości tam bierze w tym udział, nie personalnie, tylko tak jakby, wiesz, tam jest zamieszany w to, kto tam jest w tym więzieniu i jakie rzeczy się dzieją,
no wiadomo,
tak?
Wiadomo, tak. Ale to może być ciekawszy wątek niż to, co dostaliśmy w rzeczywistości tutaj.
A oprócz tego w komiksie Iron Fist pojawia się w stroju Daredevila. No i wiesz, przekonuje wszystkich, że jak Matt może być Daredevilem, kiedy ja jestem tutaj i ja piorę po pyskach innych złoli, nie? Więc podejrzewam, że pójdą albo w to, albo pójdą w tę nowszą wersję, kiedy Matt też siedział chyba bodajże w więzieniu, musiałbym sprawdzić, albo jakiś czas go nie było. I Elektra pojawiła się w jego miejsce, bo były zdjęcia z siłowni, jak ta aktorka, przepraszam, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, a nie chce mi się klikać w klawiaturę, jak napieprza w siłowni do powrotu do roli Elektry, bo ona obecnie nie ma już żadnych innych kontraktów zrobionych, a ten serial, w którym brała udział, się zakończył, więc prawdopodobnie dostaniemy albo dwójkę nowych Daredevilów, albo jednego z tych dwóch, o których mówię właśnie.
Wiesz, kwestia jest też taka, że ta aktorka, która grała Elektrę, nie miała też zbytniego kunsztu takiego, wiesz, jakiegoś super. grając Elektrę wtedy i ona była najsłabszym elementem z tego serialu poprzednio. Wiesz, to jest, jakby wolałbym, żeby zamiast na siłownię bardziej się skupiła na tym, żeby pójść do trenera aktorskiego i może, albo może już teraz lepiej gra, no nie wiem, nie widziałem nic z nią ostatnio.
No, biorąc pod uwagę, że teraz i Charlie Cox i Vincent D'Onofrio są tymi executive producerami, czyli tymi producentami wykonawczymi, myślę, że akurat fabularnie to będzie gdzieś tam zrobione dobrze, to by się specjalnie przejmowało.
Wiesz, no ja jestem świadom po prostu też tego, że ten serial trochę utknął z rzeczami, które Disney po prostu wcisnął i ci scenarzyści po prostu trochę... No inna sprawa, moim zdaniem scenarzyści Disneya tutaj nie są też najbardziej wybitni i oni mają ogólnie z tym problem wielki.
Aczkolwiek uważam, że ten showrunner, który tam jest, naprawdę robi kolosalną robotę.
Jeżeli chodzi o ludzi, którzy tam są, jeżeli chodzi o... koordynatorów sztuk walki, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy stoją za kamerą, to widać dużą różnicę między tym a pierwszym sezonem.
No zdecydowanie, oni bardzo się starają, żeby to miało
zależy
vibe
im po prostu,
cały
tak.
czas tego pierwszego sezonu Netflixa, więc widać, że im zależy. Ponoć w przygotowaniu jest też jakiś nowy projekt z Jessica Jones solowy, ale to zobaczymy, tak. Na razie to są gdybanki, jeśli coś się dzieje, to dzieje się z zamkniętymi drzwiami, a my o tym nie wiemy po
tak,
prostu.
Wiesz co, poczekamy, zobaczymy. Na pewno jest poprawa, nie jest idealnie, jest tak, jest okej, okay, jest dużo lepiej zdecydowanie, ale wciąż to jest jakby dużo roboty tutaj do zrobienia. No.
To ja tylko jeszcze wyspoileruję, że było zdjęcie ostatnie z planu trzeciego sezonu, przepraszam, i widać, że wraca Jessica, wraca Luke, wraca też Iron Fist, także tam cała ekipa wraca ogólnie rzecz biorąc.
Disney też wypuścił tam z Marvelem tego Punishera, który też mam takie, to było średnie dla mnie.
To znaczy, żeby nie było, ja w ogóle powiem tak, ja nie jestem jakimś ultra wielkim fanem postaci Punishera. I teraz proszę mnie zrozumieć źle, to nie jest tak, że ja go nie lubię. Lubię, tylko no, no jest... ile możesz oglądać, jak chłop biega z karabinem i napierdala w mafiozów tak naprawdę, więc...
Ona jest bardzo jedno, jakby to jest postać, która jest bardzo jednowymiarowa, on się lepiej działa jako postać wspierająca w innych rzeczach, niż jako główny bohater w tym szorcie. I ten short to się nazywa
tak.
One Last Kill. I ogólnie to jest, wkurza mnie, to ma chyba z 15 minut ekspozycji, której jeżeli jesteś w tym jakkolwiek zagłębiony, to znasz historię Farka Castla i nie potrzebujesz znowu, wiesz, jakby retrospekcji jakiejś na ten temat, a praktycznie to dostajesz.
To znaczy to, no, ja wiem, o co ci chodzi, bo no, ja jak to oglądałem, no to oglądałem to z Reniem i Renia w domu u nas jest specem od Punishera, bo ona te wszystkie komiksy,
tak.
Albo przynajmniej większą część rzeczy z Punisherem oglądała zresztą też. Ja też jakoś tę część czytałem, szczególnie te Punisher Maxy, ale to wiadomo, nie jest to wszystko. I ja, wiesz, zasięgnąłem tutaj wiedzy u źródła i nie chcę powiedzieć, że Punisher jest jednowymiarowy, ale to jest koleś, który, on wiecznie przeżywa jedno i to samo. To jest koleś, który ma PTSD, który ma problemy z psychiką. On cały czas nie potrafi zrozumieć tego, że wojna dawno się skończyła, dla niego wojna cały czas jest. On nie potrafi bez tego istnieć i on sobie po prostu postawił za cel, że wytłucze wszelkie bezprawie, tak? A to, że sam powoduje bezprawie, to tego już nie widzi na przykład.
Tak, wiesz, kwestia jest taka, że jakby można z nim zrobić fajne historie, ale ten short po prostu nie pokazuje ci ani nic nowego i ma problem taki, że naprawdę się dłuży, bo ciekawe rzeczy się zaczynają dopiero wtedy, kiedy zaczyna się akcja. Taka jest prawda. Ta historia, którą dostajesz wcześniej, po prostu jest... już to widziałeś i to jest powtórka po prostu z tego, co już było wcześniej.
Ja bym jeszcze tylko powiedział inaczej, że... No bo to jest ten sam Punisher, którego mieliśmy w drugim sezonie Daredevila, ten sam, którego mieliśmy dwa sezony serialu. I w sumie można by zapytać, czy to nie jest już czas, żeby ten Punisher trochę ruszył do przodu, żeby on już trochę się uporał z tym, że on nie ma tej rodziny i teraz żeby nie było, ja wiem, że ja rodziny nie mam, nie spotkała mnie taka tragedia i na pewno nie mogę się postawić w jego miejscu, ale kurwa maś, to już 10 lat od tego czasu.
Już chyba pora
coś zrobić z tą postacią.
Już nie mówiąc o tym, że początek jest taki, że o, już zrobiłem, co miałem zrobić i tyle, a w rzeczywistości, wiesz, może to jest właśnie ten takie, wiesz, pokazanie tego następnego kroku, gdzie Punisher po prostu złamałeś prawo, jeb, koniec z tobą. Tyle jakby w tym temacie, co nie?
No, w każdym razie to miało nam pokazać to, co tam się działo chyba bodajże po pierwszym, a przed drugim, czy tam w trakcie drugiego sezonu Daredevila, tak mi się wydaje. W sensie tego Born Again oczywiście, tak? I to miało być też to miałbyś też wstęp do tego nowego Spidermana, bo to, on tak, tam tak, też tak. będzie.
Ale wiesz co, mam pytanie, bo w pierwszym sezonie Born Again on wylądował w klatce.
Tak, i na końcu tego sezonu, tam jest scena po napisach, okay. i on z tej klatki ucieka.
Okej, okay, bo ja nie widziałem tej sceny po napisach w takim wypadku.
No to ona jest, okay. ona jest i on tam z tej klatki ucieka.
Bo ja tak siedzę, kurde, przecież nie było w tym sezonie w ogóle Punishera. Okej, okay, dobra.
No tak, on uciekł na końcu pierwszego sezonu, więc wydaje mi się, musiałbym sprawdzić, ale tam było powiedziane, że to jest chyba bodajże to, co się dzieje pomiędzy pierwszym a w trakcie drugiego sezonu Daredevil Born Again, ogólnie rzecz biorąc.
Ogólnie to nie jest jakieś wybitnie dobre, jest, powiedziałbym, niższe loty średnie, jeżeli chodzi o realizację tego. Jest, tak.
No ale jest brutalny, więc jeśli ktoś sobie chciał po prostu popatrzeć na Franka, który chodzi i naprawdę tam robi z ludzi krwawą miazgę, no to będzie, nie wiem, uchachany i tam wystawi temu 12 na 10. Nie jest to najgorsze, ale uważam, że mogło być znacznie lepsze i w momencie, kiedy byłem już naprawdę podierany i zainteresowany, to jebnęli mi kredytami na końcu ogólnie.
No, jakby ogólnie, no, jest, bo jest, ale nie jest to jakieś coś, co mógłbym powiedzieć, że a, dobra, idź obejrzyj na 100%. Mieliśmy dzisiaj rzeczy, które bym dużo bardziej polecił niż to. Na koniec no tak. jeszcze rzeczy, które oglądaliśmy, to ty skończyłeś Outlandera, bo ostatni odcinek ostatniego sezonu się pojawił, z tego co rozumiem.
Tak, wczoraj był koniec i powiedzcie, że jest mi dziwnie. Wczoraj pół wieczoru się snułem po domu trochę bez celu, bo ja nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. To jest takie, spędziłem z tym serialem 10 lat, dekadę. Tylko od momentu, jak się Netflix pojawił w Polsce, czyli w 2016. Ten serial był tworzony w 2014, pierwszy sezon, potem na drugi trzeba było trochę poczekać. I jak tylko się u nas Netflix odpalił, to u nas już ten serial był. Więc oglądałem od samego początku, jak to się gdzieś tam pojawiło. I z tymi postaciami też gdzieś tam dorastałem, znaczy już będąc starszym oczywiście do tego etapu teraz, byłem do nich bardzo przyzwyczajony i teraz trochę mi dziwnie z tą myślą, że...
Nie będziesz miał odcinka w kolejnym tygodniu.
Tak, w sensie, że nie będę tego po prostu miał, że ich więcej nie zobaczę. Fajnie, że mam spin-off i ten spin-off wraca jesienią, bo uważam, że świat jest mega fajny i że zrobiono tu bardzo dobrą robotę, jak chodzi o oddanie historycznych realiów i czy to jak chodzi o same wydarzenia, czy o przedstawienie postaci, czy o jakiś tam ubiór, nawet język, bo tam lingwiści przy tym pracowali też, także nawet zdjęcia wyglądają normalnie jak z pocztówki czasami. I kurde, no powiem ci, że ciężko. Może faktycznie jedną rzeczą, która mi tu nie za bardzo pasowała, to ilość scen, gdzie było cimci-rimci, bo tu naprawdę było za dużo tego było.
Wiesz, to jakby ja wiem, że to nie jest serial dla mnie, ale moja mama to lubi bardzo.
To znaczy ja w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest serial kierowany głównie pod mężczyzn, tak? Ja wiem, że to jest głównie pod panie, bo to jest dużo romansów w tym i absolutnie nie mam pretensji, nie dziwię się, rozumiem. Ja to oglądałem tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem bardzo, zresztą od zawsze zafascynowany klimatami brytyjskimi i to się łączy też z tym, co ja robię prywatnie. Więc lubię i doceniam z tego segmentu po prostu, tak? I jest mi po prostu dziwnie z faktem, wiedząc, że więcej tego nie dostanę w tej formie, w jakiej no, dostawałem to teraz, bo wiesz, spin-off spin-offem, on jest spoko, ale zawsze jest mi żal, jak coś dobrego się kończy, a fakt, że to trwało 10 lat i miało sezonów 8, no to znaczy, że to był serial chyba dobry, skoro tyle dostali po prostu tych sezonów.
No wiesz, byli w stanie zrealizować całą książkę, całą serię tam książek?
No tak, tak.
Nie słyszę, żeby fani byli jakoś mocno niezadowoleni, więc chyba jest okej.
Wręcz przeciwnie, tak. Wręcz przeciwnie.
Dobrze, wiesz co, skończyło się, wiesz, jakby ci, co mieli chyba obejrzeć, to obejrzeli.
Obejrzeli, ci, co czekali na koniec, to teraz dopiero pewnie
tak,
obejrzą.
Obejrzą, więc jest tam 10 sezonów czy 8 sezonów? 8 sezonów.
Jest 8 sezonów, te pierwsze sezony mają po 16 odcinków około, te późniejsze już standardowo po 10 około.
Tak, no, więc jest co oglądać. Mówię, dzisiaj polecaliśmy parę rzeczy i w rzeczywistości, mówię, jak możecie się wybrać do kina, to pójdźcie na tego Mortala, bo on potrzebuje tego autentycznie. Ja naprawdę polecam, się na tym dobrze bawiłem. I tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które były oglądane. I przejdźmy do newsów. Jakiś czas temu była jakby informacja, że Expendables, czyli ta marka, którą...
Niezniszczalni,
wiesz, z przede wszystkim Stallonem, który tam był jakby jako główna siła napędowa, miała dostać spin-off z babkami.
No tak, tak.
Z kobitkami spin-off i jakby coś tam...
Z tą.
Sigourney Weaver miał być pierwotnie.
Megan Fox.
Tak, i z Megan Fox. Wiesz, i miał być właśnie drugi, ale jakby później gdzieś tam to skasowano i teraz znowu to jakby gdzieś wraca. znaczy dostaje znowu zielone światło. Wiesz, dla mnie największy problem z tym jest taki, że znajdź odpowiednią ilość aktorek, które będą chciały w tym zagrać i które mają równie, wiesz, jakby mocną reprezentację w filmach akcji, jak panowie tacy jak Schwarzenegger czy Stallone, którzy swoją drogą już się zestarzeli za bardzo do tych swoich
ról. To byłaby Sigourney Weaver, Linda Hamilton i może Angelina Jolie, bo grała tą Lara Croft 20 lat temu. To wszystko.
I trochę właśnie, no i jest problem, żeby znaleźć takie, wiesz, właśnie twarde babki, które by, bo to nie jest jakby łatwo, po prostu taki dość, jeszcze żeby były rozpoznawalne, twarde i żeby zrobić z tego fajny film akcji.
No, ale zakładam, że Angelina Jolie tam raczej nie będzie, bo to jest aktorka trochę wyższego kalibru niż filmy akcji ogólnie.
No wiesz, ona jakby odcina się już troszeczkę od pewnych rzeczy i myślę, że też jest podobnie z niektórymi innymi aktorkami, które też stwierdzą, może nie. Więc zobaczymy, nie jakby, podejrzewam, że znowu za parę miesięcy będzie, skasowaliśmy to, bo nie mogliśmy znaleźć odpowiednich aktorek.
A po drugie, wydaje mi się, że no jesteśmy jakieś 10 lat tak. Po 2016 i pomysłem i po czasie...
Expendables z pierwszych filmów, tak.
Nawet nie o to chodzi. Jesteśmy jakiś czas już po takich rzeczach jak pomysł na reboot albo na spin-off z kobietami, bo zazwyczaj to się nie sprzedawało. Ani to się nie sprzedało w przypadku Oceans, ani to się nie sprzedało Baleriny. W przypadku Ghostbusters. Ani niczego po prostu, bo nikt tego nie chce oglądać.
Zrobić własną markę po prostu... Tylko znowu, to jest kwestia taka, musi się opierać na aktorach, którzy siedzą dobrze w roli i którzy są rozpoznawalni i tak dalej, więc to tutaj ciężko będzie cokolwiek rozkręcić pod tym względem. Dobrze, wiesz co, przejdźmy do mięska, które dzisiaj będzie, jeżeli chodzi o narzekanie.
Yep.
Pojawił się kolejny zwiastun Odysei i ta Odyseja z każdym kolejnym zwiastunem i z każdymi kolejnymi newsami wygląda coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Jakby od decyzji castingowych poprzez jakby projekty zbroi, poprzez teraz jakby zwiastuny, które wyglądają szaro, buro i w ogóle nie jak Grecja.
Wszyscy wiemy, jak Nolan kręci swoje filmy, one zazwyczaj mają jeden filtr kolorystyczny albo dwa. Szczególnie te ostatnie, to jest takie, wiesz, szaro-bura albo szaro-niebieskie, no on ma ten swój, ma swoją wizję, ja nie chcę tego oceniać, dopóki nie zobaczę, bo ja mimo wszystko bardzo dużo filmów Nolana lubię, bardzo dużo filmów cenię, oczywiście są też takie, które uważam za średnie, ale nie technicznie, tylko za średnie z innych powodów. Na Odyseję czekam mimo wszystko, bo ja bardzo się jaram mitologią grecką, ja bardzo ją lubię. No niestety, nazwijcie mnie jak chcecie, ale bardzo nie podoba mi się pomysł nowej Heleny Trojańskiej. Ja stwierdziłem, że jakby tak wyglądała Helena Trojańska, jak ta oficjalnie potwierdzona przez Nolana w ostatnich dniach, to żadnej wojny by kurwa nie było, raczej bym wrzucono do morza i po prostu poszliby na piwo chyba.
Wiesz, kwestia jest taka, załoga Odysseusza jest złożona z ludzi z całego świata i tam się znajdują ludzie z Afryki, ludzie z Azji, ludzie z gdzieś tam pewnie jeszcze byś jakbyś jakiegoś Indianina pewnie też znalazł. I ogólnie to jest takie, patrzysz na to i tak, chwila, to się nie klei. I wiesz, masz te zdjęcia też. Na przykład zdjęcie masz z brzegów, co powinno być Sycylią, gdzie giganci mieli być i patrzysz, ty kurde, to wygląda jak nasze lasy. A jeszcze dochodzą teorie, że ty, może to się dzieje, bo to jest taka teoria, że Odyseja się dzieje na Morzu Bałtyckim. Jakby tą foliarską teorię, wiesz, tutaj jakby masz potwierdzenie, bo widzisz lasy z Europy Północnej. Jakby ci giganci, którzy są na tym trailerze, też są tacy... Kto to projektował, te zbroje, to ja nie wiem, ale nie ma zielonego pojęcia, jak zrobić A, żeby coś wyglądało dobrze, B, żeby miało jakikolwiek związek z tym, jak to powinno wyglądać w epoce brązu. Bo jak masz...
Nie wiem, stary, mając taki film jak Troja na przykład, za przykład go sobie weźmy, to naprawdę to ciężko to było spierdolić, no, ale no jednak się dało.
Doceniasz po prostu to, jak, mimo tego, że tam Troja nie jest idealna pod wieloma względami, ale jest dużo bliższa i ma bliższe designy do tego, co faktycznie w epoce brązu się nosiło.
No to masz chociażby Aleksandra Wielkiego też, gdzie grała Angelina Jolie chociażby. Też można było sobie wziąć za przykład.
Ale patrzysz na to i tak, wiesz, patrzysz na ten ostatni zwiastun, jest takie, no to ja podziękuję. Ja wiem już na to, że do kina nie pójdę. Po prostu, bo przynajmniej mnie na tyle zniechęciły te zwiastuny, że to nie wygląda mi jak coś, co czym byłbym zainteresowany.
No ja chcę, bo mimo wszystko tam jest też obsada, naprawdę jest potężna ta obsada. Aczkolwiek, żeby nie było, że jestem bezkrytyczny, są elementy, które mi się też nie podobają w tym filmie. Zobaczymy, jak to będzie odebrane. Bo albo ten film będzie, to już mówiłem ostatnio, że albo ten film będzie zajebiście dobrze odebrany, albo to będzie ten film, który spowoduje, że ludzie zaczną patrzeć na Nolana krzywo i przestaną uważać wszystkie jego filmy za
wybitne. Ale on nie ma wszystkich filmów wybitnych. Trzeci...
Ale ja to wiem.
Trzeci Mroczny Rycerz to jest chałtura. Jakby to się... Że to jest
ja
rzecz,
też
która,
tak uważam. Uważam, że ten trzeci Batman... Też uważam, że ten trzeci Batman Nolana jest absolutnie chujowy i już to powiedziałem wielokrotnie. Boże, Tenet też był średni. Bardzo średni był.
Tenet to jest też... To jest słaby film, to jest film, który koncepcyjnie jest interesujący, ale który się ogląda i drapiesz się po głowie, bo on jest konfundujący i nie jest dobrze zrealizowany, moim zdaniem. To jest film, który jest miejscami nudny niesamowicie, bo on próbuje łączyć Bonda z jakimś science fiction, jakimś takim dziwnym.
No tak, mniej więcej.
I nie potrafi się zdecydować, czym chce być, więc jest takim filmem, który ma interesujący koncept na papierze, a w rzeczywistości wypada jak...
No tak, a nie inaczej. Wypada tak, a nie inaczej.
Taki trochę wysokobudżetowy, tak, wysokobudżetowy film jakby artystyczny. Trochę tak. Z dziwnym wątkiem science fiction.
No ale no dobra, no jest jak jest. Jedni pójdą, inni nie pójdą. Zobaczymy bliżej premiery. Nie pamiętam, kiedy jest premiera,
jestem,
dobra.
Ja powiem tak, byłem na początku, jak pierwsze dostałem informację, to było... Ciekawe, co on z tym zrobi. Zobaczyłem pierwsze zwiastuny i było... Nie spodziewałem się, że będzie tak źle, jeżeli chodzi o wygląd wszystkiego.
No tak.
Kolejna rzecz, która jest interesująca, bo działa się u nas, znaczy w Polsce. Może nie w naszym województwie, bo w łódzkim. W Łodzi mianowicie kręcono Nieśmiertelnego. I było parę rzeczy. Wiem, że tam sceny w kościele kręcono. Wiadomo, że Łódź słynie z fabryk, a jak ktoś widział finał oryginału, to wie, że tam oryginał miał sceny w fabrykach i dużo szkła po prostu się
tłukło. To znaczy, w ogóle Nieśmiertelny, czy tam Highlander, jak ty sobie woli, to jest bardzo industrialny ogólnie rzecz biorąc.
Więc film najzwyczajniej w świecie był u nas kręcony, całkiem sporo, zresztą scen ponoć kręcono właśnie w Łodzi. Do tego, wiesz, jakby Henry Cavill miał bardzo fajną interakcję z fanami, gdzie dostał od nich pudełko z Custodes. Z Warhammerem.
Tak, tak, tak.
I po prostu zdjęcie, jakie mógłby tam, wiesz, jakby lepszej po prostu, na przykład PR-u mógł, nie mógł dostać, bo zdjęcie, jakie mu zrobili, to po prostu jest szefkis. Człowiek, który jest, no jest majętny i tak się cieszy po prostu z zabawki. To jest piękne. Przy okazji złożył też tam autograf na kasku, hełmie Space Marina. Więc tak. Ogólnie jakby moim zdaniem tutaj PR im wyszedł bardzo dobrze, wiesz, to, że też u nas się kręci rzeczy, które są hollywoodzkie, też bardzo dobrze, więc same plusy, plus do tego, wiesz, jakby jestem pozytywnie nastawiony, że ten film może być dobry, miejmy nadzieję, że będzie dobry, po prostu trzymam kciuki, chcę pójść na kolejnego Nieśmiertelnego do kina i usłyszeć, że Queen śpiewające po prostu w tle. Że We Are The Kings, czy jak to tam było, ten...
Ja nie pamiętam, przepraszam.
Ja też nie pamiętam tego, ten kawałka, który to był. Słów nie pamiętam po prostu. Ale wiesz, jakby ten, muzyka z Queena w Nieśmiertelnym jest chyba obowiązkowa. No, zobaczymy, czy tantiemy pójdą. Myślę, że raczej chyba tego nie ominą, żeby musiała być tam muzyka Queen. No, dobrze. Kolejna rzecz, która dzielnie sobie radzi, jeżeli chodzi o plan jakby zdjęciowy, to Sonic 4, który zakończył właśnie pracę na planie zdjęciowym i był pokazany taka makieta Metal Sonica, który tam gdzieś na planie słożył.
No tak, to będzie Metal Sonic. To już było wiadomo od sceny po napisach trójki.
Tak, więc wiesz, ja się nie spodziewałem, że ten film dostanie cztery filmy w sumie, że wiesz, ta marka dostanie cztery filmy. Ja myślałem, że będzie jeden i na tym się skończy, a dostaliśmy...
Bo ty zawsze zakładasz najgorsze.
Tak, a dostaliśmy
dlatego.
Już trzy, czwarty już praktycznie zakończony. Na dwóch się bawiłem bardzo dobrze, jeden był taki dość słaby, ale to i tak większość na razie była na plus, moim zdaniem, i trójka moim zdaniem zrobiła naprawdę dobrą robotę pod względem komedii,
tak,
więc
tak, tak.
Ja nie mogę narzekać. Kolejny, powiem szczerze, niedługo bo jak już jest zakończony, teraz tylko została praca w sumie nad większością rzeczy, efektami specjalnymi.
Znaczy, on tam pewnie luty, marzec będzie ten, będzie premiera pewnie, jak znam życie. Bo trójka była w marcu, jeśli dobrze pamiętam, to teraz też będzie pewnie koło marca, a w piątce pewnie dostajemy Silvera, czyli tego srebrnego jeża, który podróżuje w czasie.
Nie powiesz mi, że po pierwszym trailerze, jaki był Sonika, to nie pomyślałeś, no dobra, to raczej nie będzie dobrych filmów growych?
No, pamiętam jaki był, Raban i pamiętam, że potem go zmieniono, no, także fajnie, że marka się rozwija, bardzo się cieszę.
Tak, i wiesz, to jest rzecz, którą też łatwo, dobrze się można bawić w kinie, bo byłem, się dobrze bawiłem. Z growych rzeczy jeszcze też dostaliśmy informację, kiedy będzie miała premierę Zelda i będzie to 7 maja przyszłego roku, czyli 2027, więc...
To znaczy, ja nie będę mówił, nie czekam jakoś potężnie, ale jestem zaciekawiony tym, co oni tam chcą upchać, bo to wygląda jak absolutny kurwa miks wszystkich Zeld po prostu, które do tej pory wyszły.
Ciekawe, co to będzie, tym bardziej, że wiesz, Nintendo jest dość...
Bardzo oszczędny w kwestii tego filmu.
Tak, ale też pamiętajmy, że rygorystycznie podchodzi do swoich marek i po doświadczeniach z lat 90. Jakby dość mocno jakby pilnuje wszystkiego, żeby nie wyszło, że jeżeli nie ma jakości, to oni tego nie puszczą. To musi być jakąś tam minimalną jakość, no.
Ja wiem, W ogóle na tych zdjęciach, które były, ja już nie chcę spędzać tu bardzo dużo czasu, tak tylko szybko powiem, na tych zdjęciach, które były, to bym powiedział, że to wygląda jak Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. Z drugiej strony na tych promo artach, czy tam na tych concept artach, które były,
spodziewałbyś się Okaryny.
To wygląda jak jakaś klasyczna Zelda. Ja kurwa nie wiem, w którą stronę ich po prostu idą i nie wiem, czemu mam ufać, czy zdjęciom, czy tym artom, nie mam pojęcia. Ja
też nie mam pojęcia, pamiętajmy, że zawsze to może być gdzieś po prostu coś nowego. Linków jest wiele, Zeld jest wiele. Każda księżniczka się nazywa Zelda i każdy bohater, który idzie ją ratować, się nazywa Link.
No ten timeline jest popierdolony, aczkolwiek wiemy, że Breath of the Wild i Tears of the Kingdom to są prequele dla całej serii, albo sequel, nie, kurwa mać, nie, prequele chyba, bo to było tak, tak bardzo w przeszłości było, z tego co pamiętam.
Nie wiem, to nie ma znaczenia, to jest timeline jest porąbany, wiemy. Ale jakby w przyszłym roku zobaczymy, nie wiem czy na to, wiesz, czekam na zwiastuny, na razie są plakaty, jest dużo jakby, wiesz, takiego hajpowania tego, jakby sceptycyzm pozostaje w moim sercu zawsze, ale no, nie mam na razie na co narzekać, jeżeli chodzi o zdjęcia i odwzorowanie pewnych elementów, to wciąż wygląda bardzo dobrze.
No tak, tak, wizualnie wygląda ok, to prawda.
Dobrze, to jeszcze taka informacja, jeżeli chodzi o przesuwanie rzeczy i robienie terminów, to okazuje się, że drugi sezon Ahsoki dopiero w przyszłym roku i nie, jakby przesunął się dość mocno.
No tak, czyli nie tam, 4 lata czekania na nowy sezon, nie ma problemu.
Tak, jakby no wiesz, tam są problemy z castingiem, były problemy i z tym, że aktor grający Bellona Scala po prostu pożegnał się tak z życiem, tak.
No zmarł, no wiadomo, na to się nie ma wpływu, ale no uważam, że 4 lata to jest zajebiście dużo,
tak,
naprawdę.
Dużo, tak, no i wiesz, no i straciliśmy w sumie najlepszy element z samego serialu oryginalnie, więc... No nic, przejdźmy do anime Meliny. Powiem tak, wiesz co, nie ma jeszcze końca sezonu Demons of the Shadow Realm.
Ale to jest bardzo dobre
tak,
anime.
Tak, ale chciałem właśnie powiedzieć, że widzieliśmy już parę odcinków.
8, wczoraj
i
był
mi się
8.
To tak, jeszcze tego 8 nie oglądałem, ale jak tylko skończymy podcast, to sobie obejrzę, bo jest to bardzo dobry serial. Jestem na razie zachwycony, bardzo mi się podoba, polecam. Jak ktoś oglądał Fullmetal Alchemist, to jest tam trochę elementów, które są, nawiązują jakby i designami. Wiesz, widać, że to od tej samej osoby wychodzi.
No tak, tak. Jest ta... No chociażby jest ta dziewczynka, która ma tego demona, który pożera, no to ona wygląda jak Ed Elric, tylko ma dwa te. Zamiast jednego, no tak, zamiast jednego, Boże, jak on się nazywa? Warkocza, ma dwa warkocze, ale ma też czerwoną płachtę.
Tak, więc elementy jakby są podobne, mimo wszystko to jest nowa historia, nowy pomysł. Początkowe jakby takie zaskoczenie później daje zupełnie coś innego niż jakby pierwszy odcinek. Ale ja się na tym bawię dobrze, polecam, jeżeli szukacie jakiegoś, jesteście fanami Fullmetala, to myślę, że nawet już nie czekaliście tylko na nas, tylko oglądaliście od pierwszego dnia. Jest to przede wszystkim też dobrze zrealizowane, bo to nie jest też...
Bardzo, o, technicznie to w ogóle jest super.
Tak, jak dwa kciuki w górę, ja to lubię. Możemy przejść dalej.
Tak.
Widziałeś ten zwiastun Ghost in the Shell?
Widziałem oba zwiastuny Ghost in the Shell.
Nigdy nie dostaliśmy w rzeczywistości w 100% tego adaptacji mangi, a to wygląda jak 100% adaptacja mangi.
Jak adaptacja mangi, tak.
I jest bardzo ekspresyjne, wygląda bardzo ładnie.
Wygląda bardzo oczojemnie.
Robi to Science Saru, czyli ci sami goście, co robili.
Tak, będzie psychodelicznie tak, ogólnie rzecz biorąc.
Wygląda ładnie i myślę, że będzie dobre anime. Przynajmniej na razie tak można spekulować. Zobaczymy, to ma też jakby coraz bliżej premiery. Nie spojrzałem kiedy. Nie chcę mi się sprawdzać, ale wyczekuję tego. Jak się tylko pojawi na platformach streamingowych, to ja od pierwszego dnia będę to oglądał. Zdecydowanie. A przede wszystkim dostajesz cały zespół i jest to zupełnie inne od filmów i od poprzednich serii pod wieloma względami. Też pamiętajmy, że oryginalny film to praktycznie brał tylko świat z serii i parę postaci, które zrobił kompletnie inaczej niż to było w komiksach. I ludzie nie mieli z tym problemu tylko dlatego, że ten oryginalny film jest naprawdę dobry. Naprawdę bardzo dobry. A tutaj jest adaptacja serii, która wygląda świetnie.
Ten z 97 chyba to był, nie?
Tak, jakoś tak.
Nie
od 95 chyba, czy 6, jakoś tak. No i wiesz, to był film, którego chyba nawet do Oscara nominowali za animację. No dobrze, no to jeszcze jak ktoś lubi dobrą animację, to może zerknie na Katsushiro Otomo, który robił Akirę lata temu. A teraz już zapowiedział, że będzie miał coś nowego, nowy projekt i ma nowe studio, które się nazywa Oval Gear. Jak ktoś lubi rzeczy, które... Wiesz, Katsushiro Otomo jest znany z pięknie narysowanej architektury, pięknie rysowanych designów, różnego rodzaju metalicznych rzeczy i rzeczy, które są mechaniczne. Więc nazwa jest moim zdaniem bardzo trafna. Myślę, że fani jakby Akiry tutaj czekają na coś, chociaż to jest człowiek, który zrobił parę rzeczy dobrych w latach 80., na początku 90., a później gdzieś trochę jakby było cicho o nim. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No i na koniec anime Meliny, bo naprawdę przekraczamy trochę czasy niż mamy zaplanowane. To mamy informację, że już jest trzeci sezon Frieren zapowiedziany, że już jest w produkcji i będzie dostępny w październiku 2027 roku.
To tak szybciej niż się spodziewałem, tak szczerze powiedziawszy, bo to jest lekko rok. Lekko więcej niż rok, ale to jest i tak szybciej niż myślałem, bo tam autorki miały swego czasu chyba tam przerwę zdrowotną jakąś od napieprzenia mangi ogólnie rzecz biorąc, także fajnie, że jakoś to się tam w miarę szybko rozwiązało.
Powiem tak, oczekiwałem, że to może z 2 lata poczekamy, co na szczęście czekamy krócej. Tak, ten poprzedni sezon był krótki i to wciąż boli. Cieszy mnie jednak, że to idzie do przodu, że
było,
może wiesz, też manga ruszy gdzieś tam do przodu przy okazji. I trzymam kciuki, żeby po prostu wyszło dobrze, bo ja się na tym dobrze bawiłem i 2 sezony były naprawdę dobrze, ładne, ładnie zanimowane, miały zarówno ładne tła, jak i ładne walki, więc czekam. Przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie nie będziemy w sumie chyba gadać niczym, co graliśmy, bo ciągle to samo i nie można mówić o tym samym.
No tak, więc się nie będę po raz kolejny się wypowiadał. Ja co prawda kupiłem sobie to nowe Heroes of Might and Magic Golden Era, tylko że to jest w tym, w Early Accessie, więc jeszcze trochę za mało grałem, żeby się wypowiedzieć. Znaczy mam parę godzin, ale to jest za mało, żeby jakoś tam się wypowiedzieć konkretnie, więc wrócę do tematu, jak gdzieś tam będę miał więcej, nie?
To dokładnie. Za to możemy przejść do newsów, gdzie jestem zdziwiony, że to dopiero teraz, a mianowicie Amazon ukatrupił Lord of the Rings MMO,
Jezu,
które miał
to
w planach.
Aha, to okej, okay. Jakieś nowe, no okej. Okay.
Tak, nowe, bo pamiętaj, że oni zapowiedzieli, oni tam mieli jakieś MMO, które im padło, to takie, wiesz, z konkwistadorami, jakby, które gdzieś tam na New World się nazywało, czy coś w tym rodzaju.
Może, tak, miało, tak, no.
Miało, wiesz, ogólnie widać, że Amazon z gier się wycofuje, więc to mnie jakoś specjalnie dziwi. Jestem zdziwiony, że to nie nastąpiło wcześniej, jest dopiero to teraz ta informacja, że oficjalnie...
Ten New World ma chyba zdechnąć konkretnie tak całkowicie w przyszłym roku, jeśli dobrze się pamiętam.
Tak, całkowicie. Tak. Nie wiem, czy ktoś go tam nie wykupił na zasadzie, że będzie serwery utrzymywał, ale bo to miało jakieś tam jednak following, co nie? Byli ludzie, którzy w to grali, tylko że Amazon się na grach mocno przejechał i niespecjalnie zrobił z tym, co pokupywał, cokolwiek. Więc powiem szczerze, ta ich, wiesz, jakby growa dywizja tak niespecjalnie nic nie zrobiła, co było takie, co by zapadało w pamięć i co byśmy mogli omówić specjalnie. Tyle w temacie?
No, dokładnie.
Z kolei ludzie od Cywilizacji, czyli Firaxis, zapowiedzieli tego patcha i on się w końcu pojawić ma, nie wiem kiedy on tam ma się pojawić, ale jakoś niedługo, który zmieni...
No on nie ma, było jak, na razie wiesz,
to jest ten duży patch, który ma z powrotem pozwolić ci grać jedną cywilizacją, co...
Jedną cywilizacją przez cały czas, tak.
Tak, co było bardzo kuriozalne, jeżeli chodzi o design tej nowej cywilizacji i mocno jakby ta cywilizacja dostała zarówno od graczy, jak i krytyków po zadzie, powiedzmy to tak. Raczej no. Nie była wielkim sukcesem i wiesz, to jest też kwestia taka, czy oni będą w stanie tu uratować, wątpię, bo jednak zmiany były na tyle duże i ten jakby core designerski był tam tak jakby inny od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, że ciężko będzie to uratować po prostu, zmienić, żeby to było grywalne.
Ale z drugiej strony na pewno trzeba docenić to, że
próbują uratować,
gdzieś tam, i że słuchają fanów i że faktycznie robią coś, żeby było to na plus. Ja chętnie będę obserwował, jak się sytuacja zmienia i czy te recenzje na Steamie zmieszanych zmienią się na przykład na pozytywne, bo na pewno będzie to miłe, o ile.
Tak, no przede wszystkim zdecydowanie, wiesz, jest to gra, która sobie radzi gorzej dzisiaj pod względem ilości graczy niż zarówno szóstka, jak i piątka.
No ja dalej uważam, że szóstka jest pikiem.
No dla mnie piątka jest pikiem, ale to...
Ja wiem.
Każdy lubi coś innego i akurat ja uważam, że piątka jest pikiem, no ale jakby wiadomo, jest różnie, ale akurat siódemki to chyba nikt nie powie, że był pikiem, że raczej tutaj był dołek i co się rzadko zdarza, bo naprawdę cywilizacja raczej miała gry, które były sukcesami jedna za drugą, czasami po dodatkach, ale mimo wszystko były. W przypadku siódemki na razie to wygląda dość miałko i mówię, zmiany, jakie wprowadzili do serii, nie były przez fandom zbytnio...
No tak, dlatego to teraz wycofują, albo przeprojektowują, o, w ten sposób.
No, próbuje też Sony, które wydało trochę za dużo na gry usługi i zanotowało ostatnio stratę, którą przypisano Bungie do jakieś 565 milionów dolarów. I to jest takie pytanie, no, to kiedy będzie ten skok na Bungie? Kiedy Bungie zostanie po prostu... Wymiecione, po prostu zamknięte. Tym bardziej, że wiesz, kupujesz studio i kupujesz też jakby po prostu załogę. I kiedy tej załogi nie ma, kiedy ona się pomału wykrusza, kiedy przejmujesz tą kontrolę coraz mocniej nad studiem i robisz rzeczy, które mają coraz mniej wspólnego z tym, z czego studio słynęło, no to się zastanawiasz po prostu, jakie to ma znaczenie, że to się nazywa Bungie i jakie to ma znaczenie, żeby to wciąż istniało pod tą nazwą. Kwestia jest też taka, że Maraton naprawdę nie radzi sobie najlepiej. Za duże pieniądze, jakby to jest rzecz, która nie radzi sobie najgorzej, dokładnie, ale nie radzi sobie na tak dobrze, jak te pieniądze, które w to władowano i jak te pieniądze, które ogólnie Sony władowało w Bungie. Bungie, pamiętajmy, też miało robić za po prostu bazę dla ich tych właśnie gier jako usług i to kompletnie nie wyszło.
No tak czy siak, to są utopione pieniądze w tytule, który no raczej się długo nie będzie utrzymywał, nie powiedziałbym, żeby to była gra usługa, która będzie długożywotna i myślę, że nie ma co długo na tym dywagować.
Wiesz, to jest gra, za którą musisz zapłacić i później jeszcze są rzeczy kosmetyczne, które są wewnątrz, które będą cię kosztowały, które w dodatku nie są jakieś specjalnie apetyczne, powiedziałbym, pod względem stylu i wyglądu i ludzie się śmieją, że ja mam zapłacić za niebieskiego ludka 500, jakby tam 50 dolarów czy coś w tym rodzaju.
No, tak.
Jakieś głupie pieniądze. Ogólnie trzeba powiedzieć, że ja lubię na przykład styl graficzny, w jakim to jest zrobione, ale jestem zdania, że to nie jest styl graficzny, który będzie się wszystkim podobał i który będzie no, pasował do takiej dużej produkcji zrobione przez studio AAA.
Yep.
Tak, dobrze, to przejdźmy dalej, gdzie też było trochę kontrowersji, bo Nintendo pokazało Star Foxa.
Tego nowego swojego Star Foxa i okazuje się, że no tak naprawdę to nie jest nowy Star Fox, tylko to jest remake klasycznego Star Foxa i strasznie mnie to kurwa boli, bo jak zwykle mówię, że Nintendo do tych swoich licencjonowanych marek, licencjonowanych gier, nie third party, tylko tych pierwszoligowych się przykłada, to wygląda zwyczajnie jak zrobione na odpierdol, żeby wyciągnąć kasę od ludzi. Naprawdę.
Wiesz, tylko że nie wygląda z drugiej strony, bo jeżeli chodzi o jakość grafiki, to ta grafika jest ładna. Poza znowu jedną rzeczą kontrowersyjną, bo te postaci tych jakby wiesz, zwierzaków w ludzkiej formie, one wyglądają, ludziom się nie do końca podobają, bo one nie mają w sobie za dużo takiego, takiej słodyczy, one są raczej realistycznie zrobione pod wieloma względami. Nawet mają kolana zgięające się w tym kierunku.
No właśnie chciałem powiedzieć, że ludzie chyba trochę się nastawili do tego projektu z drugiego filmu Mario, a tutaj dostają taką bardzo realistyczną wersję i to też nie pasuje zbytnio.
Z drugiej strony składu. Graficznie wygląda bardzo ładnie. Jakby nie mogę narzekać pod względem, jeżeli chodzi o... Żeby to odstawało jakoś. Jest na Switchu, jest na handheldzie, ale wygląda jak każda inna produkcja na dużej konsoli. W rzeczywistości postaci nawiązują do tych kukiełek z pierwszego
Star
Foxa.
Ja pamiętam. Nawet muzyka nawiązuje do tej z pierwszego Star Foxa.
I muzyka jest też bardzo dobra, przypomina Star Warsową.
Tylko, no widzisz, ja bym sobie życzył na przykład personalnie, nie wiem, może...
Żeby to była inna historia niż ta historia, którą już znasz z tysiąca innych gier z wersji Star Foxa.
To po pierwsze, a po drugie, ja bym chyba chciał, żeby to była bardziej... gra na przykład akcji jakaś bardziej, nie mówię, że...
Żebyś latać swobodnie sobie, żeby sobie po prostu polatać normalnie samolotem, a nie mieć celowniczek w sumie, bardziej zaawansowany.
Wiesz, jak ja bym chciał najbardziej? To ja bym chciał, żeby ta gra przypominała coś na zasadzie Xenoblade Chronicles X. I teraz nie, że to główna seria, tylko X, bo X działało na tej zasadzie, że albo kierowałeś sobie teamem, albo wchodziłeś do mecha, jak chciałeś, latałeś w tym mechu. I uważam, że to byłoby fajne, a nie tylko cały czas pilotowanie tego statku. Albo na przykład moglibyśmy pójść w stronę tych Strażników Galaktyki, którzy byli wydani parę lat temu. To też była bardzo fajna rzecz i można byłoby się na tym trochę bardziej opierać. A tutaj mamy cały czas pilotowanie tego statku i no nie leży mi to. Ja nie jestem wielkim fanem symulatorów latania i w dupiu mam to, po prostu.
Ja powiem tyle, że ja wiem, dlaczego Nintendo tak robi, bo to jest raz, oni nie mogą pójść dalej, dopóki to nie jest marka na tyle chłonna.
Znana i
tak,
popularna
żeby iść dalej. Zawsze trzeba zaczynać od początku. I robili to w przypadku Star Foxa Zero, robili to w rzeczywistości w przypadku Star Foxa 64, który był remake'iem oryginału. Później mieliśmy remake tego remake'u, więc... To już wielokrotnie było wałkowane, ja rozumiem dlaczego. Ja powiem szczerze, mi się nawet podoba to, jak to jest zrobione, ale rozumiem też wszystkich tych ludzi, którzy narzekają, że to jest znowu to samo. Tylko, że no, Nintendo próbuje to dla szerszej widowni otworzyć i zobaczymy, jak im to wyjdzie. To nie jest powiedziane, że to im wyjdzie w 100%. No nie powiem, że mi się trailer nie podobał. Trailer mi się podobał. Wiesz, jak zobaczyłem Pigmę, który wygląda obrzydliwie totalnie, bo ma takie włoski, ale on jest fajnie stylizowany i ogólnie pod względem graficznym pokazuje to też, że ten Switch 2 naprawdę ma sporą moc, jeżeli chodzi o grafikę.
Ma.
I nie powiesz mi, że nie pokazuje to po prostu możliwości tej konsoli pod wieloma względami.
No czy oczywiście, że tak. Ja nigdy nie twierdzę, że Switch jest dwójka złą konsolą, przecież sam go mam w domu, tak?
Tak. I wiesz, pod względem takim reklamowym, jako rzecz, która pokazać, wiesz, moc tej konsoli, jako coś, co jest, co masz trzymać w ręku, a jednocześnie jest na tyle potężne, że te gry tego typu jest w stanie bez problemu dźwignąć, no to jest dobra reklama. No nie oszukujmy się.
Yep. Jest.
Dobrze, wiesz co, tyle jeżeli chodzi o Nintendo. Ja wiem, że tam są kontrowersje, że tak jak mówisz, tobie się nie podoba, tamtemu się nie podoba, ludziom się nie podoba z różnych powodów. Ale ja mówię, ja tutaj jednak jestem pozytywnie nastawiony, bo to wygląda ładnie. I przejdźmy dalej, bo nie wiem, jak bardzo lubisz Tekena. Rozmawialiśmy o Tekenie, wiem, że bardzo lubisz Tekania. Wiem.
Dość mocno. Uważam, że Teken jest jedną z lepszych bijatek. Nawet uważam, że swego czasu wyprzedził Mortala, bo jak mówimy o responsywności, o gameplayu, to uważam, że Tekken jest najlepszą bijatyką, jaka istnieje.
No tak, Mortal nie stoi gameplayem, Mortal stoi fajnymi historiami i
postaciami.
Z kolei, jeżeli chodzi o Tekkena, to ostatnio on miał taki raczej dość słaby moment.
No ja uważam, że ósemka to bardzo dobry Tekken jest akurat, ale okej. Okay.
Tak, ale ona z patchami, tam oni trochę rzeczy powprowadzali, które ludzie nie lubili za bardzo. Czyli wiesz, no kompetytywna scena to jest jedno, taki przeciętny Kowalski to jest drugie i one nie zawsze się spotykają w tym samym miejscu. I wiesz, mimo wszystko ta kompetytywna scena jest ważna dla bijatyk. I kompetytywna scena nie była zadowolona za bardzo z tego, w jakim ostatnim kierunku poszedł Tekken. I wiesz, była ta informacja, bo Harada był praktycznie z serią od samego początku i w tym roku opuścił po prostu Namco. Jakieś kwasy musiały być ogólnie wewnątrz Namco, bo oni trochę jakby też potracili ludzi wewnątrz. No to był ich najtwardszy zawodnik i nawet najtwardszy zawodnik w końcu odszedł. No i wszyscy myśleli, no to emeryturka. No okazuje się, że nie. Że Harada, człowiek, który w sumie tam pałeczkę od Tekena 3 przejął nad serią, tak głównie, bo on wcześniej był voice actorem, co ciekawe, no to się okazuje, że on zakłada nowe studio, które się będzie nazywało Versus Studio. I z kim? Z konkurencją w postaci SNK. Co jest,
no to niech sobie zakłada.
Co jest bardzo zaskakujące. Powiem tak, nie ma za dużo bijatyk 3D w tej chwili, takich typowych, gdzie możesz sobie zrobić w bok przejść, gdzie ta przestrzeń ma znaczenie w rzeczywistości, więc kolejna...
Wiesz co, no jest Mortal, jest Tekken, jest Street Fighter, pracują nad nowym Dead or Alive.
Ale Street Fighter, ale wiesz, to mówię o Street Fighter czy ten, czy inne jakby w dużej większości bijatyki, one są dwuwymiarowe pod względem gameplayu, co nie? W przypadku Tekena jest ten trójwymiar ważny, bo tam możesz w bok czasami się przesunąć. Virtua Fighter jest ważny. Soul Calibur był, ale Soul Calibura nie mamy od dłuższego czasu w rzeczywistości, więc takich pełni no trójwymiarowych tak, nie ma dużo. I konkurencja na tym polu ze strony gościa, który robił gry na tym polu, jest w tej chwili dość taka interesująca i może coś z tego wyjdzie. Z drugiej strony masz rzecz w postaci, wiesz co, trochę zepsułem Tekena 8 dla tej, wiesz, sceny kompetytywnej i odszedłem i teraz robię coś innego. Jakby zabiłem sobie trochę konkurencję na takiej zasadzie, więc tutaj ludzie no, tak trochę patrzą krzywo na to pod tym względem. Tak, no, ale myślisz, że będziesz na to czekał?
Wiesz co, dopóki nie zobaczę pierwszego traileru, to ciężko z nim powiedzieć. Bo tak jak na przykład lubię różne bijatyki, tak na przykład już nigdy kompletnie nie interesowało mnie na przykład King of Fighters. No, w ogóle. Teraz,
wiesz co, to jest dużo rzeczy. Jest jakby, to jest śmieszne, bo w rzeczywistości bijatyki nie mają dużej widowni, ale gier, które jakby dzisiaj przynajmniej, ale gier z gatunku jest zawsze dużo. Często też robionych przez ludzi z dużo mniejszych jakby studiów, nie tylko i wyłącznie z takich wielkich, z dużą, wiesz, historią.
No, ale jest sporo, jest chociażby też Guilty Gear, jest seria przecież Grand Blue Fantasy Versus.
Wiesz, zawsze jakiś...
Także w chuj jest
zawsze
tych
masz
gier.
Rzeczy z Dragon Ballem jakieś, co nie, zawsze jest tego...
O, tak, właśnie, jest Dragon Ball, całkiem niedawno był Bleach, co prawda... on był niby fabularny, ale tam to jest nawalanka mimo wszystko, on się nazywał Bleach Rebirth of Souls, także jest cała masa napierdolanek.
Wiesz, masz te takie tradycyjne bardziej napierdolanki i tak zwane arena fightery, które te właśnie bardzo często gry z anime, które są, wiesz, te wszystkie Naruto, tak, Bleach i tak dalej.
No tak, oczywiście, też, jest Naruto, jakieś tam Demon Slayery, Jujutsu Kaiseny, jest przecież jeszcze oczywiście Smash Bros.
Bandai
tak?
Zawsze je robi, tak. No i wiesz, te bardziej tradycyjne to właśnie jednak mimo wszystko ten Dragon Ball ostatni był bardziej tradycyjny, chociaż nie, już był inny w międzyczasie od Zetki.
Znaczy już zapowiedzi tylko Xenoverse 3 w tym roku wychodzi chyba, czy w przyszłym, nie pamiętam. Nie, sorry, w przyszłym.
Więc zawsze coś jest, ale tym razem jakby, no, ciekawe jest to, jak konkurencja się tam rozwinie. Z kolei wiesz, była im, jakby wszyscy narzekali, że o, ten Steam Controller trochę za drogi jest, bo on tam 99 dolców kosztował.
Znaczy, na polskiej kosztuje 419 zł.
Ale okazuje się, że to nie jest problem, bo przynajmniej dla Valve, które po prostu nie miało dostępnego Steam Controllera praktycznie pół godziny po pojawieniu się go na sklepie. Co było też częściowo problemem związanym z tym, że skalperzy stwierdzili, że oni sobie na tym zarobią, ale okazuje się, że zainteresowanie jest duże i spowodowało to też zmiany na sklepie Steama, bo mianowicie Valve wprowadziło zmiany takie, że teraz możesz tylko jeden kontroler na konto wziąć.
Na konto, no tak, tak.
Tak, i kolejna rzecz, to konto musi być dość stare, więc nie możesz sobie zrobić nowego konta, albo 1000 kont, żeby kupić tych kontrolerów, nie wiadomo jak dużo.
Żeby kupić, no tak.
Wiesz, i też widać, że to są jakby ten sam mechanizm będzie w przypadku tego Steam Boxa.
Steam Machine.
Steam Machine. bo już też jakby ludzie Scott, wiesz, by prześwietlili na Steamie i widać, że ten sam mechanizm będzie zastosowany w Steam Machine. Też dowiadujemy się, że ma, są cztery wersje tej w ogóle konsolki, tej maszynki, tego peceta, jak to by to nie nazwać. Więc trochę informacji ze śmiesznych rzeczy. Wiesz, co się odtwarza, jak spada kontroler na ziemię?
Wiem, Wilhelm Scream. Słyszałem to, że to jest ponoć bardzo takie śmieszne, haha. Czy to jest potrzebne? Nie. Czy w ogóle ten Steam Controller 2 jest potrzebny? Też nie. Uważam go za wymysł, fanaberię i ciekawostkę technologiczną, a nie za coś, co jest faktycznie jakieś bardzo potrzebne. I uważam to, że to jest coś, co jest stworzone dla konkretnej grupy ludzi tylko i wyłącznie, bo cała reszta może sobie po prostu kupić pad od Xboxa czy PS5 i będzie miała dokładnie to
dlatego
samo.
Dlatego są dwie wersje Steam Machine, która ma pada i która nie ma pada, jeżeli ci nie odpowiada ten pad, który
dostępny. W ogóle mi nie odpowiada, tak, wygląda jak wielki, jak skurwysyn, a te pady są w ogóle niepotrzebne.
Znaczy, powiem tak, są i nie są, do niektórych gier się jednak przydają i są gry, które nie obsługują dobrze na Steamie analogów, czy nie mają dobrego interfejsu i wtedy okazuje się, że te patchpady całkiem dobrze działają, przynajmniej w przypadku, wiesz, Steam Decka, którego mam.
Po co ci Steam Controller do Steam Decka, skoro kupiłeś Steam Decka?
Nie, ale nie mówię o, wiesz, ja mówię o ogólnie, co nie, że te, w Steam Decku są te touchpady i one działają dobrze w kontekście tego, do czego są wykorzystywane. Ogólnie, wiesz, jakby zobaczymy też, jak będzie się dom się sprzedawały Steam maszynki. Wiesz, jeszcze kwestia ciekawa jest taka pod tym względem tego Wilhelm Screama, że on nie jest odtwarzany przez głośnik, który jest w środku kontrolera, tylko przez wibracje motorków do wibracji.
Prawie się ześmiałem, Kwadrat, prawie się ześmiałem.
Tak, jakby, ja wiem, ale wiesz, to jest interesujące, że inżynierowie, wiesz, jakby Valve w sumie zrobili to w ten sposób, tak jak granie na dyskietkach, jak ktoś słyszał tego typu rzeczy.
Fajna hipsteriada, tak powiem. No,
mnie to wprawiło w dobry nastrój i to dało mi się.
Zamówiłeś już sobie, tak?
Nie, nie zamówiłem. Nie wiem, czy zamówię. Jakbym za drogi jest. Mimo wszystko, ja uważam, że te 99 dolców to jest za dużo.
No 400 zł zapada, to jest pojebana cena.
Jakby i uważam, że tak, może byśmy jednak coś innego, jakbym kupił coś innego w to miejsce. Po prostu, bo mogę mieć lepszego pada za mniejsze pieniądze w rzeczywistości.
Za tę cenę to jesteś w stanie kupić sobie Pro Controller do Switcha 2 i jeszcze jakąś grę w tej cenie.
Wiesz, mimo wszystko pokazuje po prostu to, że są jednak fani Valve i oni są w stanie to kupić, za to zapłacić. Tak samo jak fani Nintendo, którzy są w stanie zapłacić za rzeczy, które czasami mają przesadzoną cenę, zdecydowanie.
I w ogóle nie są potrzebne, na przykład kamera w kształcie roślinki z Mario na przykład.
Nie mówiąc już o tym, że jedna dobra rzecz w przypadku produktu Valve jest taka, że raz, obsługa klienta jest dobra, dwa, za tą cenę faktycznie dostajesz produkt dobrej jakości. To nie jest tak, że coś jest
przy produkcie takiej ceny, to trochę mi się wkurwi, jakby się okazało, że obsługa klienta jest gówniana.
Tak, wiesz, no, ludzie dlatego siedzą na Steamie, bo Steam ma jednak dobrą obsługę klienta i Steam o ciebie dba. Przynajmniej jeżeli chodzi o, wiesz, użytkowników normalnych, ja nie mówię tam w przypadku tego, jakie są relacje między Steam a deweloper, bo to już jest inna kwestia, ale jeżeli chodzi o użytkownika, to w twoim przypadku, wiesz, jako użytkownik zwykły, to Steam jest dla ciebie dobry. I tyle w temacie. Dobra, przejdźmy do Szmerów Bajerów, gdzie dostałem od kolegi takiego małego nuka, bo mu stwierdził, no ja nie wiem, co z tym zrobię. Intel nuk.
Ty wytłumaczyłem, co to jest nuk, bo mi się to na przykład kojarzy tylko i wyłącznie z nukiem, z bombą atomową.
Intel
nuk
to jest taki malutki, to w ogóle Intel produkował, później oni to sprzedali Alienware'owi do produkcji, czy chyba komuś innemu. Nie pamiętam, ale do niedawna to była rzecz produkowana przez Intela, mikrokomputery. Wysyłałem ci chyba tego zdjęcia, czy nie? To jest komputer, który mieści się u mnie na dłoni. To jest trochę jak...
To nie wysyłałeś.
To ci później wyślę, ale bo wiesz, ogólnie to albo na Discordzie też ludziom pokażę, bo na innej komunikacji jest ciężko zrobić, ale to jest dosłownie taki malutki komputerek, który jest, to nie wiem, z 10 centymetrów na 10. No nie, no 10 centymetrów nie ma, ale to jest taki malutki komputerek, który ma w sobie laptopowy procesor w sumie, który ma 16, ta moja wersja ma 16 GB RAM-u z i5 z 2017 roku, więc jest to rzecz starsza. I to jest rzecz, którą Intel już się nie zajmuje, bo oni to skasowali, bo to nie było bardzo dochodowe. I te komputerki były bardzo drogie swego czasu, no ale starsze można za nieduże pieniądze dorwać. Ja dostałem to za darmo i się bardzo ucieszyłem, bo stwierdziłem, że zrobię z tego sobie maszynkę do emulacji.
No, przydatne.
Powiem tak, chodzi bardzo dobrze. Jest to fajny komputerek. Jak wsadziłem na to Linuxa, to śmiga jak głupi, bo Linux jest szybki. Bazajta na to wsadziłem, mogłem inną wersję wsadzić, ale w sumie chyba wyszło na dobre, bo ma normalny interfejs, taki, wiesz, normalny pulpit, bo wziąłem tą wersję i pewne rzeczy jak tam pokombinowałem, no to wyszło, że musiałem i tak trochę poobsługiwać, trochę pokombinować, ale instalacja Linuxa nie była trudna, zrobiłem po prostu pendrive, który musiałem specjalnie tam nagrać, żeby ten NUC go zobaczył jako ISO, nie jako ISO, tylko jako, wiesz, plik instalacyjny. Zajęło mi chyba tylko pół godziny instalowanie samego Linuxa z konfiguracją. Więcej się zająłem tam jakby z problemami z konfiguracją dobrą emulatorów i żeby to wszystko działało tak jak trzeba. Działa. Wiadomo już, że wiesz, takie rzeczy jak PlayStation to od lat są dobrze emulowane, więc tym problemów nie ma. Jako maszynka do emulacji to będzie świetne. Przy okazji tak przypomniałem sobie, że przecież mam na górze jakby na strychu telewizor CRT.
No tak, tak, gadaliśmy
o tym.
Tak,
właśnie, ściągnę sobie go na dół, postawię sobie go w kącie, podłączę do to przez HDMI, przez przejściówkę do SCART-a. Na takiej zasadzie, że podłączę HDMI i podłączę SCART-a do tego i będę miał bardzo fajny retro zestaw.
I jakieś dwa pady do tego,
tak,
żeby byłoby skołować.
Tak, pady mam, to wiesz, pady jakby działają te same, co na PC-cie. Już sprawdzałem, działają pady normalnie, wszystko ładnie się emuluje, wszystko działa. I muszę powiedzieć, że wiesz, jakby po prostu fajny zestaw, prosty do tego, żeby sobie poemulować. Mnie to po prostu mało wyniosło, musiałem tylko dysk dokupić, bo ten NUC nie miał dysku, bo kumpel przeniósł.
To SSD-ka kupiłeś?
Tak, musiałem kupić SSD, co prawda M2, bo nie ma to...
No domyślam się, no raczej po SATie to by tam się nie weszło.
Jakby weszło, jest, co ciekawe, wewnątrz jest SATA, problem jest taki, żeby do tego wcisnąć dysk SATA tej wielkości, po prostu. Bo te wszystkie dyski, one są w formacie takim, że to tam nie wcisnę tego. A taki to przykręcę, wchodzi bez większego problemu normalnej wielkości.
No tak.
Więc fajna maszynka do emulacji, wiesz, jeszcze będziemy rozmawiać o emulacji pewnie, bo... Przy okazji, wiesz, pamiętasz, w zeszłym podcaście mówiłem o tym innym, że innej rzeczy do emulacji, którą zamówiłem, ale to mi będzie sobie służyło przez ten czas. Pobawię się trochę. Jedyny problem to muszę stolik teraz na CRT znaleźć jakiś.
No to przecież ci szukałem.
Ja znalazłem, wczoraj. Wiesz, to już napisałem, czekam aż mi odpowiedzą i zobaczymy, wiesz, najlepiej jakby ktoś po prostu wyrzucał. Ja bym sobie wziął darmowy stolik do tego, to już w ogóle byłbym zadowolony.
Zacznij chodzić po wiatach, tak, zacznij po wiatach chodzić.
Bo wiesz... Mnie to śmieszy, bo 150 zł za stolik do rzeczy, której mało kto ma w tej chwili, jest to cena śmieszna i trochę zrobiło mi się tak, chyba jakby, wiesz, jakby, powiem tak, za mniejsze pieniądze CRT kupisz jak ten stolik w tej chwili, bo ludzie sprzedają stale telewizory na przykład za 100 albo za 70 zł, w zależności od tego, jak trafisz.
Fajnie, zajebiście.
A co raczej będzie cena rosła ze względu na to, że one się będą wykruszać, bo nikt nie produkuje kineskopowych telewizorów poza Koreą Północną. Więc ogólnie to muszę powiedzieć, że fajna maszynka, zobaczymy, wiesz, będziemy o tym jeszcze gadać, jak ja sobie to wszystko poustawiam, może jakieś zdjęcia i będzie, wiesz, raport z przyszłości jakiejś.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak to
wiesz,
będzie, także
jak będziesz gdzieś w okolicy, to możecie ze mną nawet wpaść zobaczyć.
No ja oczywiście.
Wiadomo, jak to jest,
pięknie.
Zapraszam. Czym chata bogata. Jeżeli chodzi o jakby to będzie jeszcze, mówię, raport w przyszłości, jak ja to wszystko poukładam sobie i się z tym pobawię. Nie taki diabeł ten Linux straszny, jak go malują. Moim zdaniem ludzie mocno przesadzają, jeżeli chodzi o Linuxa, tym bardziej, że są wersje dla mniej, jakby mniej ogarniętych, są wersje dla bardziej ogarniętych, więc jak ktoś się zaweźmie, to zrobi. Tak.
No pewnie, oczywiście.
Ty masz, widzę, jakiś bajer też jakby. Masz nową skrzynkę pocztową?
Tak, no bo ja jestem po formacie w ogóle,
a, no,
nie?
Mówiłeś, no.
I tak, w związku z tym, że ja mam 6 maili, z których korzystam, znaczy wiadomo, główną skrzynkę mam jedną, ale mam jeszcze 5 pobocznych, których używam w różnych innych celach, to potrzebowałem nowego klienta poczty po prostu, tak? A że chciałem full legalny, a nie jakiś tam, wiesz, piracony program ściągany.
No jest parę rzeczy, które są darmowe, co nie? No ja używam Thunderbirda bodajże, ale to nie wiem, czy jest najlepszy klient, dlatego zawsze jak ktoś mi mówi, to patrzę na to, co mówisz, no.
W sensie brałem pod uwagę, bo Thunderbird jest bardzo przestarzały, jak chodzi o warstwę wizualną na przykład, tak? I żeby nie było, ja próbowałem Thunderbirda przez tydzień i bardzo ciężko mi się go obsługiwało, ale natrafiłem na coś, co się nazywa Sparkmail i on ma integrację wielu kont też, ma dużo fajnych w ogóle opcji i on jest kompletnie darmowy, w ogóle nie musisz płacić za niego, no oczywiście ma opcję na płacenie z jakichś tam pro czy plus niewielkich pieniędzy miesięcznych albo jak chcesz to rocznych, on jest tylko i wyłącznie co prawda po angielsku, może kiedyś doczekamy się wersji polskiej, dla mnie nie jest to żaden problem, ale ma naprawdę masę fajnych rzeczy, on ma też jakby ktoś potrzebował oczywiście wbudowane AI, z którego jak masz potrzebę, to możesz korzystać oczywiście. Ja nie mam, ale no też masz planowanie tych maili. Możesz sobie na przykład w trakcie...
Okay,
bo w ogóle co jest zajebiste, jak sobie na przykład piszesz wiadomość, tak, to nie musisz wchodzić na konkretne konto, nie, tylko po prostu w okienku jak piszesz wiadomość, to wybierasz z którego maila ma to pójść w ogóle. Wybierasz sobie sygnaturę, o ile masz oczywiście ileś tych podpisów stworzonych, no to ja mam. Także jest to ultra przydatne i powiem ci, że bałem się strasznie, bo ja zawsze mam problem z przesiadkami na nowe programy i bardzo się ich po prostu boję, tak? No okazuje się, że niepotrzebnie, to też ma integrację z kalendarzem Google'a, z paroma innymi rzeczami też, także to jest w ogóle spoko. No powiem ci, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Naprawdę bardzo miło.
No, wiesz co, powiem tak, jest dużo klientów, nie wszystkie są dobre. W przypadku Thunderbirda kwestia jest taka, że to jest dość stary klient, który ma dużo legacy rzeczy.
No właśnie
rzeczy.
O to mi chodzi.
I on jest, mimo wszystko mam wrażenie, że on jest trochę ciężki w porównaniu do tego, co...
Dlatego spróbuj sobie tego Sparka, jest naprawdę spoko.
Zobaczę, jakby wiem, że ludzie testują różne rzeczy. Ja, wiesz, to jest kwestia taka, że przysiadanie się jest naprawdę trudne. To jest kwestia taka, że masz rzeczy ustawione, one sobie siedzą, tylko je odpalasz raz dziennie, spojrzysz na to, czy tam dwa razy dziennie, wywalisz rzeczy, które są ci niepotrzebne i cool, i tego nie ruszasz. Bo jak zaczynasz się przesiadać, to jest cały, wiesz, cały rytuał.
No właśnie o to mi chodzi. I ja miałem problem i się bałem, że tej przysiadki okazuje się, że niepotrzebnie naprawdę to jest zrobione w porządku. Może jedyna rzecz, którą bym chciał, żeby gdzieś tam zmieniono w którymś wydaniu, to fakt, że nie jestem w stanie zmienić dźwięku powiadomienia na maila, bo on po prostu czerpie dźwięki z powiadomień systemowych, tak? Ale
czy... Te dźwięki systemowe zawsze są takie ostre.
No, czy jest to jakiś duży problem? Niekoniecznie, bo i tak dostajesz to w powiadomieniach w osobnej chmurce i albo w tym pasku bocznym Windowsa, także dla mnie jest cool, tak czy siak.
No to super. Przejdźmy na planszę, gdzie mamy do pogadania trochę o Hasbro i tym, jak po prostu oni ostatnio, co oni robią ostatnio z D&D. I za każdym razem, jak się pojawiają jakieś wypowiedzi od włodarzy Hasbro, to jest takie facepalm po prostu jak w Nagiej Broni, że widzisz, jak robisz facepalm, mówisz, co się stało, kolega też robi facepalm, a później cała widownia robi facepalm, która was ogląda. Bo tym razem oczywiście tam była informacja taka, że no D&D powinniście traktować jak usługę, co nie? A ja tak, co?
No nie, systemów RPG nie możesz traktować jak gry usługi. To znaczy ja rozumiem, że masz sobie system RPG i jak najbardziej wydawanie do niego jakichś tam kolejnych podręczników, to jest w porządku, ja rozumiem, to jest okej, ale to nie może być traktowane jako coś, co ty musisz mieć, to ma być traktowane jako coś, co możesz dokupić i to może posłużyć jako rozwinięcie tego, co już masz, a nie jako must, żebyś ty był w stanie w ogóle grać, bo to tak nie może działać.
Wiesz, ogólnie
biorąc.
Pomyśl, że masz zasady, które update'ują się non-stop i nie możesz ich spamiętać.
No to dlatego mówię, to jest chujnia straszna, bo możesz mieć system, do którego będziesz dorzucał kolejne rzeczy, to przecież piąta edycja ma w chuj tych podręczników jeszcze trochę, ale żaden nie był dodatkowo wymagany, żebyś mógł grać. Mogłeś grać po prostu na zwykłym podręczniku gracza i na zwykłym podręczniku Dungeon Mastera. I tyle,
wiesz,
dziękuję.
Bo Hasbro próbuje zrobić teraz taką rzecz. Oni mają sobie te D&D Beyond i mają te wszystkie aplikacje i te inne pierdoły, które pomagają graczom w graniu, co nie? Każdy ma komórkę, oni myślą sobie tak, dobra, jak ludzie grają w RPG, to będą korzystać z komputerów, będą korzystać z komórek, będą korzystać z naszych aplikacji i dzięki temu ta gra będzie łatwiejsza. ale ja w rzeczywistości nie znam graczy, którzy lubią specjalnie korzystać z ekranów, kiedy chcą sobie pograć w RPGa papierowego. Po to dostajesz podręcznik, żeby sobie grać w papierze.
Zawsze mieliśmy zasadę, żeby nie używać telefonu w trakcie sesji. W sensie
rozprasza.
Dungeon Master miał wyjątek, no bo on tam miał swoje kalkulatory i na lapku, i na swoim telefonie, ale to trochę była inna sytuacja, tak? Gracze tego nie potrzebują. Masz to wszystko na papierze, masz notatnik, nie wiem, czy kartkę, czy cokolwiek innego, z czym grasz, tam sobie tam zapisuje wszystkie pierdy twoje.
Tak, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby twój barbarzyńca raz miał takie perki, a raz ma inne i w zależności od tygodnia, wiesz, zmienia to się, bo ktoś sobie zasady zmienił i to w ogóle nie działa w kontekście gry papierowej i w kontekście właśnie gry takiej, jaką jest D&D. Chyba, że wszystko masz elektronicznie nagle i wszystko ci się update'uje, po prostu twoje karty postaci, wszystko.
No dobra, to nie jest, ale wiesz, gra MMO na zasadzie, że... Tak. Że musisz build nie wiem, co 2 albo co 3 miesiące resetować do zera, bo całkowicie się zmieniły na przykład synergie, nie wiem, danego skilla, czegoś tam innego.
Więc ogólnie rzecz biorąc, wiesz, nie podobają mi się kierunki, nie dziwi mnie, że ludzie odpływają od D&D na inne jakby systemy.
No że... ja też się ostatnio stwierdziłem w rozmowie naszej, że oczywiście zostaję przy tej piątce, którą mam, bo mam wszystkie te większość przynajmniej podręczników z piątki, ale chyba odchodzę od tego nowego D&D 1, bo mam te 3 podstawowe podręczniki i stwierdziłem, że...
Nikt ci ich nie zabierze.
Tak, nikt mi tego nie zabierze, jak będę chciał, to sobie na tym zagram oczywiście, ale na pewno nie będę im płacił pieniędzy za non-stop zmienianie zasad i chyba po prostu przekonwertuję się z nowości na Daggerheart, które tam ludzie z Critical Role widzę, że robią z miłością. To jest system, który ma bardzo dużo potencjału w sobie i widzę, że oni w ten potencjał idą i będą z tego korzystać po prostu.
Wiesz, ludzie kupują Pathfindera, dlatego jakby jest powód, dlaczego konkurencja robi się bardziej popularna i D&D pod wodzą Hasbro od lat nie jest w dobrej formie. Też patrząc...
Mało tego, na Kickstarterze jeszcze jest masa, bo mi cały czas wypadają propozycje reklam. Jest masa crowdfundingowych systemów RPG, które bardzo często są bazowane na różnego rodzaju, może nie bazowane, ale są inspirowane na różnego rodzaju, nie wiem, anime i tak dalej, i też, nie wiem, masz chociażby takie systemy jakieś tam, nie wiem, Sword World, czy coś innego, jest w chuj tego, naprawdę, wystarczy się rozejrzeć.
Dokładnie. I wiesz, do tego jeszcze ostatnio kierunek, w jakim idzie ogólnie Hasbro pod względem synergii marek, czyli wpakujemy wszystko we wszystko, jak mamy jakąś recenzję...
Nie, no wpierdalanie rzeczy do Magic the Gathering to jest śmiech na sali po prostu dla mnie.
Tak, zaraz, wiesz, ja widziałem tego mema z Tedem.
Żółwie ninja w Magic the Gathering na przykład, to jest dla mnie w ogóle... Wiesz, ja rozumiem, że możesz sobie zrobić crossover raz, powiedzmy tam w roku dla śmiechu, nie wiem, Prima Priest, czy jakaś tam, nie wiem, większa współpraca, okej, ale kurwa, robienie tego non-stop to jest przygięcie pały.
To jest marka, która miała swoją tożsamość i ona jest tak duża, że ona nie potrzebuje ci Conana Barbarzyńcy, ona nie potrzebuje Himena, ona nie potrzebuje kogokolwiek.
No czegokolwiek innego. Ta marka się zawsze broniła tym, że jest high fantasy, czy po prostu fantasy i działała samo w sobie i wcale się nie dziwię, że jest masa ludzi, którzy, nawet starych fanów, którzy odpływają od tego po prostu, bo zaczyna to wyglądać jak jedno wielkie danie jednogarnkowe, wpierdolone wszystko do gara po prostu.
I wiesz, to samo, co się dzieje z Fortnite, gdzie w pewnym momencie patrzysz na to, ja nie wiem, czym ta gra jest. Ta gra jest wszystkim.
Fortnite zdycha ogólnie.
I to w pewnym momencie zabija markę, bo nie masz własnej identyfikacji, tylko masz 1001 rzeczy, które są, to jest po prostu popkultura the game, co nie w pewnym momencie.
No, trochę tak.
Dobrze, kolejna rzecz ciekawa właśnie RPGowa, to jeżeli ktoś lubi książki Michaela Markoka, czyli klasyczny dark fantasy z Erlikiem w roli głównej, to jest rzecz, na której między innymi też się wzorował Sapkowski przy tworzeniu Wiedźmina, to jest taka naprawdę klasyka, to będzie też miało swój system RPG, który będzie się nazywał Legend of Stormbringer i on tam bazuje on też będzie niedługo powinien mieć jakiś Kickstarter i on będzie bazował na Dragonbane Mechanics. Coś już było na tym Dragonbane robione.
A był Dragonbane, tak.
Tak,
no.
Wiesz, chyba nawet nowy ten. Na Dragon podobne mechaniki ma chyba też ten RuneQuest, czy jakby parę innych gier z tych mechanik korzystają, więc sprawdzona rzecz w sprawdzonym świecie. Jak ktoś jest fanem, to informujemy. Istnieje, będzie Kickstarter, może o tym wspomnimy, jak faktycznie będzie. Może jest, tylko przegapiłem. Dobrze. Na koniec groch z kapustą. Tutaj już śmiesznie, bo wiesz, ten jakby swego czasu GameStop stał się memem rzeczywistości. Ludzie kupowali ich jakby akcje tylko dlatego, że kupowanie ich akcji było śmieszne, co uratowało ich przez kompletnym bankructwem swego czasu.
O dziwo, ja bardzo lubię serwis GameStop, bo są bardzo rzeczowi w tym, co piszą.
Ale to nie myślisz o GameSpocie.
A, dobra, bo to jest GameSpot, przepraszam, dobra. Tak, sorry, masz rację.
GameStop. GameStop, czyli sklep, wiesz, czyli sklep, który... jeden z ostatnich sklepów
wiem,
w Stanach,
wiem,
który jeszcze prowadzi dystrybucję gier pudełkowych. W rzeczywistości oni dzisiaj bardziej są, jeżeli chodzi o Funko Popy, niż sprzedawanie gier pudełkowych, i oni sprzedają różne dziwne rzeczy, byle się utrzymać. Wiesz, zakombinowali, że sobie kupią eBay, żeby wejść w sprzedawanie second handy, bo oni też, wiesz, zajęli się sprzedawaniem gier retro swego czasu, za co też dostali trochę po dupie, bo rzeczy, jak robi GameStop, to czasami niszczy rzeczy po prostu, które się sprzedadzą.
To też widziałem.
Więc ludzie nie są wielkimi fanami GameStopa i może dobrze było, jakby po prostu albo ktoś ich kupił, albo po prostu, żeby padło całkiem. Ale próbowali kupić eBay. I to było na takiej zasadzie, z czym do ludzi, czym ty chcesz to kupić, jak ty kasy nie masz? Wszyscy powiedzieli, i no, eBay oczywiście odpowiedział, nie, no ta oferta jest niepoważna, bo wy nie macie pieniędzy, żeby to kupić. Oczywiście na razie jeszcze ta saga się nie skończyła, bo GameStop zapowiedział, że spróbujemy wykupić akcje, żeby zrobić wrogie przejęcie. Nie wiem, za co oni to kupią. Chyba jakiś pożyczek nabiorą, żeby jeszcze bardziej się zadłużyć. Ale to będzie bardzo zabawne. Na razie to im się nie udało, ale sobie nie wyobrażam, bo mimo wszystko eBay, jaki by nie był, ilość po prostu opłat, które oni biorą za różne rzeczy, za każdą drobną rzecz, którą tam sprzedajesz, są absurdalne, ale wciąż jest to serwis, który jest dochodowy. I naprawdę po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak to mogliby to zrobić. Jest to bardzo zabawne i ogólnie, wiesz, ten najśmieszniejsze jest to, że okazuje się, że szef GameStopu miał swego czasu konto na eBayu nie tak dawno i go zbanowali tam, więc wszyscy podejrzewają, że jest to po prostu próba zemsty, która niezbyt się udała. Może tak być. No.
Może tak być, słuchaj, tego nigdy nie zgodniemy. Ale no, jest to dziwne bardzo dla mnie, kompletnie niepotrzebne. No, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, to dziwne.
Nie, ja nie wiem, jakby to się miało udać po prostu. To jest takie, tak jakby wiesz, to Karzeł próbował wskoczyć na takiego wielkiego kuca, który pracuje w kopalni.
No nie wiem, to tak jakby jakiś sklep pokroju, nie wiem, 3 trole sobie załóżmy na to. Bardzo, bardzo lubię, żeby nie było, nagle stwierdził, że dobra, kurwa, kupujemy Allegro
tak,
na przykład.
Tak, tak, dokładnie, to jest mniej więcej taka skala, więc kompletnie jakby to nie ma sensu. Zresztą Allegro dzisiaj może być większe od eBaya, szczerze powiem.
Myślę, że tak, myślę, że jest szansa na to, naprawdę.
Dobrze, no to wiesz co, tą wiadomością śmieszną kończymy dzisiejszy podcast. Dziękujemy, że jesteście z nami, jak zawsze, wiesz, co 2 tygodnie w tej chwili. Udało nam się zrobić podcast terminowo, nic się nie wysypało. Przypominamy, że kolejny pewnie będzie znowu za 2 tygodnie, tak jak zawsze. Niechby tutaj nie będziemy... Czyli raczej pierwsza niedziela, zazwyczaj pierwsza niedziela czerwca.
Będzie... Myślę, że 7 czerwca to będzie.
Damy wam znać, jak zwykle, przez społecznościówki może gdzieś tam, jeżeli coś się miałoby zmienić. Wstępnie 7. Dobra, zobaczymy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do usłyszenia i w sumie tyle.
Tak jest, do usłyszenia. Trzymajcie się. Nara.